Witam Państwa bardzo serdecznie i zapraszam na Poranek Wnet. Dzisiaj jest 2 czerwca, rok 2026 i do tego wszystkiego wtorek zaczynamy od podziękowań. Bardzo serdecznie dziękujemy za wsparcie, za to, że udało nam się zebrać na naszą konsoletę 100 tysięcy złotych, a nawet mamy plus, bo 120 tysięcy złotych jest na naszym koncie. Wiemy, co z tymi pieniędzmi zrobić. Za wszystkie wpłaty bardzo serdecznie dziękujemy i proszę nie zapominać o Radiu Wnet i o takim comiesięcznym wsparciu. Już za chwilę będziemy mieli połączenie nadzwyczajne z Małgorzatą Klesz, a właściwie już mamy połączenie z Małgorzatą Klesz. To przywitajmy Małgosię dżinglem.
Wnet tu i tam, czyli urodzinowe podróże, małe i duże.
I to jest ta duża podróż urodzinowa. Teraz pędzimy razem z Małgorzatą Kleszcz jakimś autobusem. Skąd, dokąd, Małgosiu? Dzień dobry.
Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu. No to, co na pewno trzeba mieć podczas podróży, to pewność, że niczego nie można być pewnym. A więc podróż już miała się zakończyć, już miałam być od dobrych 45 minut w Davao City na Filipinach, czyli jednym z większych miast, ale po drodze niestety odpadło nam koło. Drogi pozostawiają trochę do życzenia, zwłaszcza kiedy jedzie się po prowincjach i wpadając w taki troszkę większy dół, poczuliśmy, że coś nam i telepie. Na szczęście kierowcy, Filipińczycy sobie z tym poradzili dość szybko. I poza tym myślę, że to jest również cały ten nastrój tutaj filipiński, ponieważ tutaj bardzo mocno wierzy się w Boga. To widać, jak Filipińczycy wsiadają przed podróżą, żegnają się, robią znak krzyża, ponieważ to, co widzimy na wielu samochodach też, to jest napis z Bogiem wszystko jest możliwe, albo God Saver, czyli Bóg nas uratuje, Bóg ratownik, i to jakoś tutaj na pewno żyje i ma znaczenie, drodzy państwo. Po wycieczce po Tagum City i po wycieczce w górach, o czym opowiadałam wczoraj w porannym programie, po bardzo dzikich górach plemiennych Filipin bez zasięgu, jadę do Davao City, czyli jednego z większych miast i jednego z objętych największymi restrykcjami. Nie można palić papierosów, są za to srogie mandaty, tylko albo w prywatnych domach, albo w niewielu miejscach do tego przeznaczonych. Filipińczycy, a raczej władze filipińskie, bardzo dbają o to, żeby to powietrze było czyste. A może jeszcze słowo o środku mojego transportu. Być może ktoś z państwa właśnie jest niezadowolony, że stoi w korku, a może jest ciepło, a może klimatyzacja przestała działać. Proszę naprawdę się aż tak nie przejmować, ponieważ ja jadę busem, myślę, że ze znacznie większą ilością osób niż przewidują miejsca i nie ma klimatyzacji. Jedziemy, trochę nami trzęsie. Ważne, że mamy koło, a przed chwilą było trochę o tej władzy, no więc to tutaj też jest bardzo głośną i gorącą sprawą, czyli polityka filipińska, ponieważ bardzo dużo Filipińczyków narzeka na obecnego prezydenta Marcosa Juniora. Narzeka dziś, chociaż oddali sami na niego głos, a jego ojciec, przypomnijmy, był dyktatorem. Tego słowa Filipińczycy się nie boją. Mieli chyba nadzieję, że w przypadku syna będzie inaczej. Tymczasem mówią, że dawno nie było na Filipinach tak źle, dawno nie było tak drogo i dawno nie było takich problemów z gangami narkotykowymi, z którymi walczył poprzedni prezydent Duterte, który dzisiaj czeka na osądzenie w Hadze. I to jest sprawa też bardzo gorąca. Jest mu zarzucane jest mu to, co Władimirowi Putinowi i Benjaminowi Netanyahu, a mianowicie to, że jest zbrodniarzem wojennym, tylko pan Duterte faktycznie w tej Hadze siedzi, do czego się nie przyznaje, a z gangami narkotycznymi faktycznie walczył, o czym mówią z dumą nawet niektórzy Filipińczycy. Tymczasem prezydent Marcos po wizycie kilkudniowej w Tokio, w Japonii, i to, co czytamy w gazetach i na stronach newsowych filipińskich, to to, że zawiązuje się ten sojusz Japonia, Filipiny i Tajwan. Co to oznacza dla Chin? A więc chyba można zadać pytanie, co to oznacza dla świata? To zapewne wyjdzie w przyszłości. A co dla podróżnika oznacza brak planu? No właściwie na pewno przygody. Jedno jest pewne, Boeing, a przynajmniej tak nam się wydaje, że jutro z samego rana lecę do stolicy Malezji, czyli tego punktu Azji Południowo-Wschodniej już dużo, dużo bardziej muzułmańskiej, na pewno bardziej niż Filipiny i do Kuala Lumpur i będę obserwować tam ten świat. Mimo miejscami bardzo, bardzo dużej biedy, bo udało się dotrzeć do prowincji w górach, jest pewien balans, bo widoki piękne, krajobrazy przepiękne. Wstaliśmy specjalnie o 4 rano, żeby zobaczyć tak zwane Sea of Clouds, czyli osadzające się w dolinach chmury, które wyglądają jak woda, jak ocean, który tam zastygł. No tak to wszystko przeplata się z bardzo dużą biedą i często niestety mocnym ubóstwem, ale te uśmiechy są, jakieś podobieństwo, myślę, do Polaków, duża gościnność. Ja Państwu może trochę zmienię kamerę i pokażę, jak tutaj wyglądają też ci najmłodsi, którzy mieli swoje święto, a więc jedziemy. Ale dokąd? To jest to pytanie. What is the next stop? Excuse me. Zapytałam, jak jest...
Tam, asa do mnie zapytam, gunung bautro.
Bo ja sam... SM, okej. Okay. How far is it? Jak to jest daleko, pytam mojej sąsiadki. Ale jak dojedziemy, tak będziemy. A więc, proszę Państwa, pigułka Filipin. Być może pan redaktor, bo chociaż tak się wydaje, że w dżungli takiej trochę siedzi, tak może ma jeszcze nie do tej dżungli tutaj.
Mam oczywiście wiele pytań i podziwiam podróż Małgosi i jej wielką wprawę. W tych korespondencjach okazało się, że w każdych warunkach jest w stanie połączyć się z radiem i opowiedzieć na żywo, co się dzieje, pokazać obrazki z Filipin. Jeśli Państwo mogą teraz uruchomić nasz kanał YouTube, to widać. Im razem z Małgosią podróżujemy tym autokarem. Wcale nie takim przepełnionym, jak przed chwilą powiedziała Małgosia. Miejsca są zajęte, ale nikt nie stoi, nie jest tłoczno. Tak króciutko powiedzieliśmy na temat wizyty prezydenta Filipin w Japonii, ale to jest geopolitycznie ważna wizyta, bo rzeczywiście 4-dniowa wizyta i porozumienia dotyczące wspólnych działań w przyszłości obronnych mogą mieć znaczenie dla świata, znaczenie dla Chin, które zbudowały największą flotę wojenną i teraz chcą dominować na oceanach i jak wiadomo chcą przejąć Filipiny. Jeszcze dwa słowa, Małgosiu, nie tylko na temat krajobrazu, ale na temat tej wizyty prezydenta Marcosa w Tokio?
No, na pewno Filipińczycy mają sporo do zarzucenia Chinom. Jest tutaj ten główny konflikt właśnie o morze. Morze, które Chińczycy określają południowo-chińskim. Zresztą proszę znaleźć państwo w Azji, które jakoś z tymi Chinami przynajmniej się nie przekomarza, może tak to nazwijmy. A więc prezydent Marcos dumny wrócił, mówiąc, że zacieśnia te stosunki z Japonią, ale Filipińczycy są, nie wiem, myślę, że tak dość przesiewają to, co mówi prezydent Marcos. Miało być taniej, miało być tańsze paliwo, tańsza benzyna, tańsza nie jest, kosztuje 85 peso za litr, czyli mniej więcej 5 zł. Ja za tę wyprawę, która już trwa dość długo tym busem, też z nieprzewidzianych przyczyn, zapłaciłam 150 peso. Na Filipinach jest dość tanio, dlatego też, że Filipińczycy niewiele zarabiają. Taka maksymalna stawka, przeliczając na złotówki, to jest 600 zł miesięcznie. To już jest naprawdę nieźle. No chyba, że ktoś pracuje w polityce. Drugiego tak skorumpowanego państwa, no chyba niestety Ukraina też jest na tej liście wysoko, plus nepotyzm. Prawie na pewno, jeżeli twój ojciec był senatorem lub to, co widzimy, prezydentem, tak jak Duterte, tak ty będziesz jako jego córka, tudzież syn, w tę politykę na pewno także zaangażowany. Tak jak Sara Duterte, która jest wiceprezydentem, tudzież prezydentką, jak to woli. I to rozwarstwienie społeczeństwa, które jest dramatycznie widoczne, ta różnica pomiędzy bogatymi, którzy się wciąż bogacą, chociaż podobno 7 najbogatszych Filipińczyków, którzy zajmują się biznesami, mają pochodzenie chińskie. A więc zobaczymy, czy ten sojusz, który się buduje, czy zacieśnia Tajwan, Japonia i i Filipiny są pewnym zagrożeniem dla Chin, a pan redaktor jak myśli?
Zagrożeniem dla Chin na pewno nie są, ale w każdym razie mogą Chińczykom sprawić odrobinę kłopotów ich strategii podboju czy strategii przyciągnięcia Tajwanu już oficjalnie do Chińskiej Republiki Ludowej. Ale patrzę na ten autokar. W tym autobusie, którym jedziesz, to jedzie filipińska klasa średnia, jadą bogaci, biedni. Kto jedzie razem z tobą? Kim są ci ludzie?
Zapewne we wszystkie paszporty nie patrzyłam, ale zapewne najniższa warstwa społeczna to nie jest, bo po pierwsze może sobie pozwolić na taki przejazd. Zapewne też zresztą jedzie do pracy, ale to ciężko powiedzieć, bo w ogóle ciężko mówić o czymś takim jak klasa średnia na Filipinach. Zadałabym pytanie, jaki jest twój zawód, ale chyba jednak coś mnie powstrzymuje, chociaż na przykład Filipińczyków nic nie powstrzymuje przed tym, żeby jednym z pierwszych pytań było, czy masz męża. To jest tutaj bardzo ważne. Też przypomnijmy, że to jest kraj, gdzie nie ma rozwodów, gdzie nie ma legalnych rozwodów, tak jak Watykan, właściwie dwa kraje na świecie. I to pytanie się pojawia i po tym, jak odpowiedź jest negatywna, to jest ogromne zdziwienie. Jak to jest przecież najważniejsze, żeby mieć. A co ciekawe, to sam jedno słowo w języku Tagalog, bo tu jest też oczywiście dużo dialektów, ale tym urzędowym filipińskim kobieta znaczy to samo, co drogi. Drogi w sensie nie te, po których się poruszamy samochodem albo takim busem, tylko drogi w sensie nie tani, tak? Taki, na którego trzeba wydać. Ach, ten język płata nam czasami takie figle, a więc pani ma tutaj autorykę. Ciężko powiedzieć, ile zarabia i jaki ma zawód.
Małgosiu, już chciałem pochwalić ten internet, który jest w tym autobusie pędzącym, ale okazuje się, że i to może być zawodne na Filipinach. Z kolei podziwiam też cierpliwość tych wszystkich, którzy są wokół ciebie. Ani nie przeszkadzają, ani nie patrzą się. Udają, że właściwie Małgorzaty w tym autobusie nie ma, że ta korespondencja, która jest na żywo, prosto do Polski w języku dla nich niezrozumiałym, jest czymś zwykłym, naturalnym, nieprzeszkadzającym. Małgosiu?
Tak, bardzo im za to dziękuję i nawet za chwilę podziękuję w ich języku, zwłaszcza, że musieli znieść moją bezczelność, bo poprosiłam ich o ściszenie muzyki, a Filipińczycy bardzo głośno słuchają muzyki i bardzo głośno też śpiewają. No, ale chciałam, żeby do państwa dotarły te wiadomości. To, że jest internet, a nawet jeżeli słaby, to jest faktycznie taki znak czasów, bo nawet jak docieraliśmy na wieś i na prowincję, tam takie pudełeczko się pojawiało z napisem Peso Wi-Fi. Można było wrzucić monety i mieliśmy przez jakiś czas internet. To faktycznie bardzo ciekawy wynalazek.
To w twojej korespondencji słyszałem, natomiast ostatni filmik, jaki oglądałem, to moment, w którym wsiadałaś na motory i jechałaś w góry. Jak ta godzinna podróż góry wyglądała?
Przede wszystkim dłużej niż to było w planach, bo padał deszcz bardzo mocny. Poza tym Filipińczycy uwielbiają duże grupy i tak jak ruszyliśmy kilkoma skuterami, tak dotarliśmy może nawet kilkunastoma. Być może byliśmy atrakcją z Maciejem, bo białe osoby nie są w Tagum City częste, a na pewno nie w górach, a więc to wszystko trochę trwało, ale jest coś takiego jak Filipino time i bądźmy cierpliwi, jak tutaj przyjeżdżamy. Absolutne przeżycie, przepiękne pomiędzy plantacjami bananów i kokosów. Też Filipiny są największym importerem bananów. Tutaj faktycznie widać ciągnące się kilometrami te palmy bananowe i to zresztą bardzo różne. A później no, krajobrazy, których prawdopodobnie nie widzę, ale zakolegowałam się z tymi lokalnymi mieszkańcami, miał tę możliwość, jakąś zaufałam.
I tak język Małgosi zmienił się na chwilę w język filipiński, czyli niezrozumiałe takie dźwięki, trochę przypominające melodię. A ja bardzo bym chciał, bo powiedziałaś, nie wiem czy dobrze usłyszałem, że ludzie, którzy podróżują tym autobusem, śpiewają. To jest prawda?
Tak, oczywiście.
Może jest moment, tutaj musimy wykazać cierpliwość i państwo muszą jest z powrotem, jest obraz, jest Małgosia. Małgosiu, a może wróćmy z tą muzyką na antenę, może coś zaśpiewają wszyscy razem z tobą, jakąś piosenkę. Naucz wszystkich, szła dzieweczka do laseczka, masz...
Dobrze, oczywiście. Zapytam. Could you, you can turn on the radio, volume up. No właśnie, przed chwilą poprosiłam, żeby ściszyć, teraz proszę, żeby zrobić głośniej. Ach, ten biały człowiek, ale, o co mu chodzi?
No to właśnie, tak, ale Małgosiu, dobrze komunikujesz. Widzę, że przejmujesz władzę nad tym autobusem, to też nie jest złe. Bardzo, bardzo dobrze. No i co? Nikt nie usłyszał twojej prośby. Niestety.
Nikt nie usłyszał, ale coś, może
ale
ktoś tam mnie zaśpiewa.
Przemieszczasz się. No by trzy,
to na pewno. Ja myślę, że ja tutaj też wysiądę. Tak czuję, że to już jest... Excuse me, can I go out?
Ale, no właśnie. Małgosiu, nie, ale moment. To
bardzo się oddaliłam.
Od czego?
Zdaje mi się, że od mojego przystanku. Nie mam takiej pewności, ale wyjdźmy razem, drodzy państwo.
Dobrze, to widziałem, że pan palił papierosami, może to jest zakazane.
Tak naprawdę pan tu palił? Gdzie pan to widział? To nie ma tutaj papierosa, absolutnie.
A, myślałem, że ma, może wyrzucił. No dobrze, to nie jest istotne. A ty masz jakiś bagaż?
Tak, mam plecak. Niewielki na szczęście. Niewielki, bo ale... po co komu wielki plecak?
A, no dobrze. I teraz jesteś, krótko mówiąc, nie wiesz, gdzie jesteś.
Tak, ale są ludzie i to jest najważniejsze. Będę się przemieszczać. Mam dużo czasu. Jutro o 6 rano mam wylot, więc to jest bardzo dużo czasu.
To prawda, chociaż u nas jest godzina 7:26. Małgosiu, przypomnij, w jakim jesteś mieście?
Davao City. Davao City. Pan to potwierdza. I to bardzo wyraźnie. No, jednym z większych miast Filipin. Poza Manilą zapewne. Przypomnijmy też, że Filipiny to jest ponad 7 tysięcy wysp. 7600. Więc to jest też taki ogromny archipelag. O tak wygląda też jeden z form komunikacji. Taki busik. No i jak gdzieś tutaj w tym upale 30-kilku stopniowym muszę się odnaleźć, zapewne tak jak to biały człowiek powędruje do jakiegoś centrum handlowego. Przepraszam państwa może za ten żart o poranku.
Żart, aby rozumiem, że parasole służą temu, żeby był cień nad głową, a nie temu, że deszcz pada. No jest ruch, są ciężarówki i są schody, jest... No, dużo się dzieje w tym obrazie, Małgosiu. No dobrze, ale...
A ja tylko na koniec podam, że absolutnie tak, bo im bardziej jesteśmy biali, tym lepiej. Są kremy. Thank you, Paul. Nie, pan chce mnie gdzieś zabrać, ja nie wiem dokąd, chyba nie będę jechać. Dopiero tutaj przyjechałam, może zapytam. Jeszcze moment. Więc tak, im mniej opaleni, tym... Where are you going? A, thank you. Podziękowałam, tak coś poczułam. A więc ja życzę państwu dobrego i słonecznego dnia i wydaje mi się, że jak tylko chcemy, to z każdym się możemy dogadać.
A my cię pozdrawiamy z naszego studia, w którym jest, jak zauważyłaś, dżungla i bardzo z tego powodu się cieszymy. Wszystkiego dobrego, Małgosiu, i do usłyszenia.
Do usłyszenia, mam nadzieję, że już z Kuala Lumpur. Do zobaczenia, pozdrawiam.
I my pozdrawiamy Małgorzatę Kleszcz w jej dużej podróży. Zaśpiewa teraz Michał Anioł. Nigdy nie słyszałem ani Michała, ani Anioła. Tak jak ty, to jest tytuł piosenki.
wesoło i przyjemnie, emocjonująca jazda po
torze. Radio, robimy radio.
Radio, robimy radio. Radio, robimy radio.
Robimy radio, jest godzina 7.32. Leszek Kraskowski, Reporterzy Online, jest gościem Poranka Wnet. Mogą państwo oglądać naszą rozmowę na kanale YouTube. Dzień dobry.
Dzień dobry, kłaniam się państwu.
Jak ostatnio rozmawialiśmy, to była rozmowa dramatyczna, bo miałeś przed sobą tylko stwierdzenie, że za moment zostaniesz aresztowany. A tymczasem, tak. Co dalej się zdarzyło?
Krzysztof, ja od razu zacznę od tego, że zapytam cię, ale ty się dobrze zastanów nad odpowiedzią. Czy ja nie nadużywam twojej gościnności i gościnności Radia Wnet? Nie. Ale się dobrze zastanów. Nie, na pewno nie.
No to poczekaj, po takim...
No, dlaczego tak pytam? Ale powiesz, rozmawiamy o takich trochę rzeczach abstrakcyjnych dla ludzi, no bo normalnego człowieka to rzadko tam policja ściga po całym kraju, prawda? No ponieważ ostatnio o tym rozmawialiśmy właśnie na antenie Radia Wnet i ja też o tym napisałem w mediach społecznościowych. Kolega z podstawówki, którego znam od pierwszej klasy podstawówki, czyli spory... kawał szmat czasu, zaprosił mnie na piwo. Siedzimy sobie, gadamy o starych, dobrych czasach. Nagle wpada jego żona i robi mu dziką awanturę. Że naraża całą rodzinę, że naraża wszystkich, że przecież Kraskowskiego to policja poszukuje. I niech on kitów nie wstawia, że za jakiś wpis na Twitterze, bo Polska to nie Anglia i w Polsce się za takie rzeczy ludzi nie ściga. I że on musiał coś zrobić, że to jest po prostu niemożliwe. No i mnie jego żona powiedziała, słuchaj, ty nadużywasz naszej gościnności. No więc wstałem, podziękowałem za gościnność i wyszedłem. Chciałem ci powiedzieć, to są rzeczy straszne, bo ja nie wiem, czy ja kiedyś go jeszcze odwiedzę, tak? Kiedykolwiek. I to są właśnie takie rzeczy, które się przekładają na zwykłe, codzienne życie. Moje dzieci nawet mi nie wierzą. Mówią, tato, przecież ty musiałeś coś zrobić, ty się przyznaj. To nie jest możliwe, żeby policja cię szukała, bo ty coś tam napisałeś. O jakimś Giertychu, czy tam o jakimś Pińskim. Tato, ty się przyznaj, co ty takiego zrobiłeś? Ludzie po prostu w to nie wierzą. Wczoraj rozmawiałem z moim byłym szefem Super Ekspresu, z Mariuszem Ziomeckim i Mariusz mówi, słuchaj, bo tobie się wydarzają takie historie, że ludzie niebawem zaczną cię traktować jako jakiegoś oszołoma, tak? Ostrzelali ci samochód, ktoś cię tam z nożem ganiał potem piasecznie, ściga cię w całym kraju policja za wpis na X o Pińskim. No przecież to jest wszystko tak nieprawdopodobne, że to przestaniesz być wiarygodny. Ja mówię, dobra, ale co ja mam zrobić w takiej sytuacji? Nie mówić o tym w ogóle, schować się gdzieś, wyjechać do Albanii? Nie, ty musisz sobie załatwić dobrego adwokata. Ja mówię, Mariusz, ale mnie nie stać na adwokat. Ja z trudem zapłaciłem rachunek za prąd ostatnio. Co ty mi mówisz o adwokacie? Także dlatego to moje prowokacyjne pytanie było do ciebie. Czy ty na pewno jesteś pewien, że ja nie nadużywam twojej gościnności? Przepraszam, po prostu chciałem ludziom pokazać, powiedzieć o tym, jakie to są nieprawdopodobne stresy. Ja się nie boję tego, że mnie tam policja zwinie, zamknie i tak dalej, bo oni to już robili tyle razy, że ja już jestem po prostu na to uodporniony. Ale moje dzieci, moi znajomi, moja rodzina na to nie jest przygotowana. Nie jest, naprawdę, bo nie da się do czegoś takiego przyzwyczaić, że jakiś rozgrzany sędzia z sekty pana Giertycha postanawia mnie zamknąć pod byle pretekstem, a potem się okazuje, że to była pomyłka, oczywista pomyłka, jak mi wytłumaczyła pani przewodnicząca wydziału. Oczywista pomyłka.
Ale powiedzmy więcej, dlatego że ja przeczytałem oczywiście ten list, który dostałeś z sądu, ale opowiedzmy całą historię. Dostałeś najpierw dostałeś powiadomienie, że policji jesteś poszukiwany i że będziesz aresztowany. Dostałeś takie pismo po przyjeździe z Albanii, przeczytałeś to pismo i pomyślałeś sobie, no dobrze, siedzę w domu, za chwilę może przyjść policja, aresztować mnie, wsadzić mnie na 3 miesiące do aresztu za ten wpis opińskim. Przypomnijmy wpis i o co chodzi.
No w ogóle to jest sytuacja zupełnie absurdalna, no bo PIN jest Jan Piński, że jest to nieformalny rzecznik Romana Giertycha, no to chyba wszyscy wiedzą, ci, którzy się przynajmniej zetknęli z jego twórczością, że jest to właśnie jeden z filarów sekty Silni Razem, czyli silniczków pana Giertycha, który wypisuje rzeczy nieprawdopodobne, że sfałszowano wybory prezydenckie i tak dalej, i tak dalej. I gdy ja pojechałem do Albanii, w zeszłym roku właśnie po tym, jak prokuratura umorzyła śledztwo w sprawie ostrzelania mojego samochodu z broni myśliwskiej. I ja tego nie wymyślam, ten samochód stoi tutaj przed moim domem, naszpikowany tak, jak był naszpikowany śrutem, tak stoi. Umorzono śledztwo po 3 miesiącach z powodu niewykrycia sprawców. Ja wtedy powiedziałem dość, ja mam tego dość, ja muszę odpocząć od tego kraju i pojechałem sobie na 3 miesiące do Albanii. I wtedy pan Piński raczył mnie pozwać w trybie karnym, czyli wytoczył mi prywatny akt oskarżenia, że ja go znieważam, że podważam jego dziennikarskie kompetencje, że to nieprawda, że on ma kilka kont w mediach społecznościowych, bo on ma chyba tylko 2, coś tam napisał, to było straszne znieważenie. No i że on nie wysługuje się żadnym politykom, on jest niezależny, samorządny i tak dalej. No i ten pozew, przepraszam, prywatny akt oskarżenia Piński wysłał do sądu w październiku. Sąd mi to przysłał do domu w Łosiu, pod Piaseczniem, gdzie mieszkam, w listopadzie, kiedy byłem w Albanii, w Sarandzie. Drugi raz mi to sąd wysłał w grudniu. I też wróciło do sądu, no bo byłem w Sarandzie, tak? Nawet gdyby ktoś z mojej rodziny chciał za mnie to odebrać, to nie może, bo to jest przesyłka sądowa, to jest prywatny akt oskarżenia, więc nawet gdyby, no nie, moja dorosła córka chciała odebrać, no ktokolwiek, no nie może. Ale w każdym razie wiedziałem, że takie przesyłki były i jak wróciłem z tej Albanii, to pojechałem sobie do sądu. W sądzie odmówiono mi wydania tego, więc skserowałem cały akt, podpisałem się, uznałem, że sprawa jest załatwiona. Tymczasem pan Piński wypisywał w internetach, że ja się ukrywam, że ukrywam się przed prywatnym aktem oskarżenia od Giertycha i od niego, że do żadnej Albanii nie wyjechałem, że siedzę gdzieś w kraju i że się ukrywam. No i ja na to nie reagowałem, no bo to są takie kocopoły tego typu, że sfałszowano wybory i że należy liczyć głosy. Natomiast pan sędzia Krzysztof Ptasiewicz, widać, potraktował to bardzo poważnie, bo wydał postanowienie o tym, żeby mnie poszukiwać w całej Polsce, ale nie tylko celem dostarczenia mi tego aktu oskarżenia, który ja zresztą miałem, tylko uwaga, celem wykonania, tu z pamięci cytuję, postanowienia sądu o tymczasowym aresztowaniu oskarżonego, czyli mnie. I to mną wstrząsnęło już naprawdę, no bo każdy prawnik powie, no słuchaj stary, no z reguły sąd wydaje takie postanowienie o areszcie 3-miesięcznym, prawda? To standard, zgadzasz się. Że z reguły, jak słyszymy, że sąd aresztował, no to z reguły na 3 miesiące. Tam co prawda nie było napisane na jak długo, tylko pismo do policji, że mnie należy poszukiwać w całym kraju, powiadomiono, uwaga, Straż Graniczną, więc gdybym chciał uciec, w cudzysłowie, do mojej ukochanej Albanii, no to jak mi radzili ludzie, nasi polonusi z Sarandy, Leszek, ty wsiadaj w samochód, jedź przez Serbię. Mówię, słuchani, jak jesteście cudowni, kochani, ale ja naprawdę nie mam zamiaru uciekać do Albanii, bo ja niczego nie zrobiłem, ani nie mam przed czym uciekać. Ale słuchaj, oni cię wsadzą do tego aresztu, zanim się zorientujesz, to tam 3 miesiące spędzisz. I co było ciekawe, każdy, kto ma jakieś sprawy sądowe, to może korzystać teraz z internetowego takiego narzędzia, jest to baza sądów powszechnych i tam są teczki pozakładane dotyczące konkretnych spraw. I w tej mojej teczce dotyczącej sprawy karnej z panem Pińskim zaczęła się pojawiać korespondencja między sądem, a uwaga, zakładem karnym Przytuły Stare, czyli tym słynnym więzieniem, w którym siedział Maciej Wąsik przez jakiś czas. No to już mnie wprowadziło w stan absolutnego osłupienia, moje dzwonienie do sądu nic nie dawało, no więc wsiadłem w samochód, pojechałem, spotkałem się z sędzią przewodniczącą drugiego wydziału karnego i pytam, o co tutaj w tej zabawie chodzi? Jaki areszt? Jakie postanowienie o areszcie? Jakie poszukiwania? O co chodzi? No wie pan co, no rzeczywiście no tu jest jakiś błąd, bo ta korespondencja z aresztem to nie dotyczy pana, do pana teczki została dopięta przypadkowo, to dotyczy innej osoby. Mówię, okej, no to sprawę aresztu wyjaśniliśmy, a o co chodzi z tym aresztowaniem na 3 miesiące? No, wie pan co, to poproszę sędziego Ptasiewicza, żeby to sprostował. No to jest oczywista pomyłka pisarska, no przecież w sprawach takich prywatnych nie wydajemy postanowień o tym czasowym aresztowaniu. No fajnie, a to może byście jeszcze odwołali to ogólnopolskie poszukiwania, bo jak policja to potraktuje serio, to będzie zużywać benzynę, no już nie z moich podatków, bo płacę je w Stanach Zjednoczonych w tej chwili jako człowiek, który w ten sposób protestuje przeciwko temu, co się w naszym kraju dzieje. No dobrze, to pan sędzia wyda postanowienie odwołujące te poszukiwania. Myślisz, że wydał? W życiu. Śpigali mnie dalej po tej wyjaśniającej rozmowie. A przekonałem się o tym, bo mnie zamknęli wreszcie. Skutecznie. Zamknęli mnie skutecznie w Piasecznie. Policjanci z Piaseczna pokazali mi tam jakieś tam te swoje urządzenia, że im się wyświetlam na czerwono, że jestem poszukiwany, no i że niestety muszą mnie zawinąć w związku z tym. Ja mówię, panowie, ale ja już byłem w sądzie, ja to wszystko wyjaśniałem. Pani przewodnicząca powiedziała, że ona, że to jest pomyłka, poszukiwania też zostały odwołane. No dobrze, ale u nas nie zostały. My nie mamy żadnego pisma z sądu, nam się pan wyświetlasz jako do zatrzymania i tak dalej, i tak dalej. Na szczęście trafiłem na jakichś ludzkich, sensownych policjantów, bo spędziłem w tej zamosuce, nie wiem, sporo czasu. I tak jak teraz rozmawiamy, ja im tak na spokojnie wszystko opowiedziałem. A oni słuchali z niedowierzaniem tego wszystkiego, ale trafiłem na mądrych, inteligentnych policjantów, co się naprawdę, wierzcie mi, rzadko zdarza. I miałem tyle szczęścia. I oni po prostu dali mi do podpisania wszelkie możliwe kwity, że potwierdzam swój adres, że się nie ukrywam, że jestem w swoim domu w Łosiu i tak dalej, i tak dalej. I puścili mnie wolno. I ja w swojej naiwności jeszcze myślałem, że pan sędzia Ptasiewicz wydał to postanowienie odwołujące te moje poszukiwania. Tylko, że to wolno idzie, że się coś w serwerach zatkało. Nie. On tego, skurczybyk, przepraszam bardzo, nie zrobił. Nie zrobił. I ja mu wytaczam sprawę w tym momencie dyscyplinarną i wytaczam mu sprawę o naruszenie dóbr osobistych. Niech mi nawet zapłaci 1000 zł odszkodowania. Ale myślę, że już kasta przegięła na tyle, że ktoś musi im wreszcie pokazać dosyć. Dosyć. Jeżeli panie sędzia Ptasiewicz, pan jesteś polityk, a nie sędzia, to znaczy, że pan pomyliłeś powołania, tak? I dlaczego ja mówię na tego sędziego, że to jest kuc ze stajni lorda Polnorda Giertycha? Dlatego, że jego powiązania z mecenasem Jackiem Dibuła są oczywiste, gdyż żona pana mecenasa Jacka Dibuła była kiedyś adwokatem pana sędziego, reprezentowała go w jednej ze spraw, a ponieważ mecenas Jacek Dibuła to jest obrońca pana Giertycha w aferze Polnordu i nie tylko, no to przecież do cholery, czy się zdarzają tylko i wyłącznie takie przypadki, czy ja mam takiego pecha, że na prywatny akt oskarżenia, który jest kompletnie od czapy, składa pan Piński do sądu w Śródmieściu, gdzie ja ani żadnego nie popełniłem przestępstwa w Śródmieściu Warszawy, ani Piński nie mieszka w Śródmieściu Warszawy, ani ja nie mieszkam w ogóle w Warszawie, i trafia ta sprawa na biurko rozgrzanego pana sędziego z Justitii. No. Czy my żyjemy jeszcze w jakimś praworządnym kraju, czy to już jest w ogóle jakieś
retoryczne pytanie, ale w którymś momencie dostałeś taką informację z sądu, że przepraszamy, to było, bez przepraszamy, ale to była pomyłka i tak dalej.
Tak. Tego samego dnia, czyli 19 maja, gdy się spotkałem z panią sędzią przewodniczącą i powiedziałem wprost, nastąpiło przegięcie przegięć. Ja wam wytaczam sprawy sądowe. Ja nie wiedziałem, że w ogóle nie wiedziałem, że można sędziemu wytoczyć proces. Wiem, że to jest cholernie trudne, ale ja to zrobię. Ja to naprawdę zrobię. Bo wyobraź sobie teraz, no bo pani sędzia zaczęła, w sekretariacie coś zaczęto tłumaczyć, że to się chyba pomyliły sprawy, że, no to sobie wyobraź, teraz mam tutaj kartkę, tak, i mówię, o, Ptasiewicz, to jest ten, co pędzi bimber tutaj w lesie pod Prażmowem. Ojej, przepraszam, to nie ta kartka, to nie o Ptasiewiczu, to o kimś innym. I wyobrażasz sobie, może się coś pomylić, okej. Ale oni tę pomyłkę cały czas utrzymywali, dlatego że 19 tego samego dnia, kiedy ja tam byłem, faktycznie napisano, że to jest pomyłka, to aresztowanie moje, ale nie odwołano tych poszukiwań ogólnopolskich, nadal mnie ta policja poszukiwała. I dopiero odwołano je wtedy, kiedy ta policja mnie złapała i zamknęła.
I to są przygody dziennikarza śledczego. W następnej odsłonie porozmawiamy o tych sprawach, które już nie dotyczą ciebie, tylko dalej będziemy kontynuować rozmowę o Polnordzie, o Niku, o czymkolwiek chcesz, albo o czym się zajmujesz, ale teraz patrzę na zegarek, jest godzina 7:48, więc pozostaje mi życzyć tobie miłego dnia i podziwiać twoje studio. I podziwiam twoje studio.
Jako agent jaskinię. Wiesz, ja fantastykę tworzyłem jako nastolatek, a nawet niechcący zostałem jako szesnastolatek autorem fragmentu scenariusza do Seks Misji i cenię sobie tamte dawne czasy, jak żeśmy z Rafałem Ziemkiewiczem jeździli na różne konwenty jako młodzi piękni. A ponieważ pan Piński twierdzi, że jestem tajnym współpracownikiem CBA o pseudonimie Echo, no więc poprosiłem chłopaków z CBA, żeby mi to zainstalowali. No, na czymś muszę pracować, prawda? Serdecznie dziękuję ci, Krzysztof, za spotkanie. Mam nadzieję, że nie będziesz tego żałował i że nie wpadnie ci policja, nie zabierze tego pięknego mikrofonu, ani tej przepięknej paprotki, o której rozmawialiśmy zanim weszliśmy na żywo, bo też taką miałem przez wiele, wiele, wiele lat. No i wtedy, żebyś nie mówił, no ten Kraskowski to nadużył naszej gościnności, teraz nam policja zabrała i paprotkę, i mikrofon.
Wszystkiego dobrego.
Trzymaj się, dziękuję serdecznie za spotkanie.
Jest godzina 7:49, przeniesiemy się do Kijowa.
Wojna na Ukrainie.
I Dmytro Antoniuk, dzień dobry Dmytro. O tym trudnym temacie, który teraz jest tematem ważnym w Polsce, czyli krótko mówiąc o nazwie UPA dla jednostki wojskowej na Ukrainie. Powiedz, czy gdzieś w mediach ukraińskich jest reprezentowana ta polska wrażliwość i stwierdzenie, że jednak to jest policzek dla dużej części polskiej Polaków taka nazwa i dlaczego pan prezydent Zełenski postanowił to zrobić?
Tak, o tym jest głośno no nie powiedziałbym, że aż tak głośno jak w Polsce, ale w mediach społecznościowych i w mediach w innych ta informacja jest po prostu.
A ja tak się normalnie, zwyczajnie zastanawiam, dlaczego prezydent Zełenski, który przecież miał i spotkania z Karolem Nawrockim i był w którymś momencie razem z prezydentem Dudą na Wołyniu. Znaczy nie jest to temat, którego nie zna. Dlaczego podjął taką decyzję, wiedząc o tym, jaka będzie reakcja? No między innymi teraz już reakcja byłego ambasadora pana Cichockiego, który powiedział, to ja oddaję medal, który mi wręczył prezydent Zełenski. Jest pytanie, czy prezydent Karol Nawrocki nie odbierze orderu Orła Białego Zełenskiemu. Po co on to zrobił?
No, o to pytamy też my też sami sobie. Ja na przykład nie mam na to odpowiedzi, dlaczego w tym, a nie innym momencie Zełenski dał tej jednostce nazwę bohaterów UPA. Nie wiem, nie mam na to naprawdę odpowiedzi, dlaczego akurat teraz. Z innej strony też daję sobie sprawę z tego, że jako suwerenne państwo i jako prezydent suwerennego państwa on może to robić w każdym momencie, ale oczywiście zwiedzając Polskę wcześniej i wielokrotnie mając rozmowy i z poprzednim prezydentem i z obecnym prezydentem i pamiętając o tym, że temat UPA dla Polaków jest bardzo bolesny, no to prezydent Zełenski na pewno wiedział, do czego to może przywieść, ale jednak postanowił zrobić tak, a nie inaczej.
Bo wielokrotnie mówiliśmy o tym, że skłócenie Polaków i Ukraińców jest w interesie Kremla, a nic bardziej niż taki akt prezydenta Ukrainy skłócić Polaków i Ukraińców nie może.
No niestety tak. Niestety ja tutaj od siebie powiem, że no jak po stronie ukraińskiej, tak i po stronie polskiej dalej patrzymy w przeszłość, a nie w przyszłość. Więc takie rzeczy niestety nadal nas kłócą między sobą oczywiście.
No bo skoro ktoś kotwicę zaczepia w przeszłości, jak to zrobił prezydent Zełenski, no to nic dziwnego, że o przeszłości rozmawiamy, a nie o tym, co teraz, ani nie o tym, co w przyszłości ma się wydarzyć.
Być może.
No i tak to Dmytro jest rzeczywiście, opinia publiczna w Polsce właściwie jest jednoznaczna. Ambasador Cichocki należał do tego nielicznej grupy ambasadorów, którzy byli na Ukrainie wtedy, kiedy nie było wiadomo, albo czy przypadkiem wojska rosyjskie, właściwie nie przypadkiem, czy wojska rosyjskie nie wejdą do Kijowa i teraz takie
chyba symbol... był jedynym.
Nawet był jedynym i takie symboliczne zdarzenie, bo tak sobie myślałem, czy to jest taki gest w stosunku do Berlina, czy to jest tak, że prezydent Zełenski już nie ma w ogóle przyjaciół i postanowił związać się z, nie wiem, z jakimiś radykalnymi grupami prawicowymi. To taki próbowałem odnaleźć sens takiego policzka wymierzonego w Warszawie.
No, ja tylko powtórzę, że ja niestety nie mam odpowiedzi na to pytanie, dlaczego prezydent Zełenski akurat teraz zrobił taką decyzję.
No to dobrze, to porozmawiajmy, Dmytro, o tym, co się wydarzyło. Czytamy o atakach ukraińskich, o tym, że coraz śmielej wojska ukraińskie postępują, coraz więcej dróg, którymi jadą rozmaite wojska rosyjskie jest atakowanych, coraz skuteczniej działają drony i rakiety ukraińskie, to prawda?
To jest prawda, tak, ale pozwolę sobie też uwzględnić, że dzisiejsza noc i dzisiejszy poranek był dla Ukrainy jedną z groz, bo kolejny atak rosyjski z kolei, o którym Moskwa wielokrotnie mówiła, że zaatakuje Kijów i wzywała dyplomatów z całego świata natychmiast wyjeżdżać z Kijowa. Ten atak tej nocy akurat stał się i był jednym z największych ataków rosyjskich, bo Rosja zużyła ponad 650 dronów różnych typów i ponad 70 rakiet też różnych typów. W Kijowie u nas całą noc była ta kanonada. Byliśmy pod ostrzałem balistyki przede wszystkim, różnych też typów. W Kijowie w tej chwili 4 osoby zginęły i ponad 60 osób są rannych, wśród nich są dzieci. Niedaleko od mnie coś spadło i płonęło jeszcze kilkanaście minut temu. Na szczęście moje mieszkanie nie jest uszkodzone, ale blisko niestety ludzie stracili swoje mienie i być może też swoje życie. Nie tylko Kijów padł ofiarą tego ataku rosyjskiego, ale też Dniepr, gdzie rakieta uderzyła w budynek mieszkaniowy. 5 osób są zabitych, niestety. Zaporoże, Połtawszczyzna, Kijowszczyzna, także cała, no nie cała Ukraina, ale dużo, dużo obwodów doznało tego straszliwego ataku rosyjskiego kolejnego. No a teraz przechodząc do naszych sukcesów, oni są i oni są potężne, naprawdę. Ukraińskie sukcesy na linii frontu są przede wszystkim w uderzeniu w logistykę rosyjską za linią frontu, bo my już mamy tak zwany middle strike, czyli takie uderzenie w pośrodku, bo walimy w rafinerie, które znajdują się nawet za 1000 kilometrów i więcej od granicy rosyjsko-ukraińskiej. I tej nocy jedna z takich rafinerii na Kubaniu, Ilnicka rafineria, spłonęła, co jest bardzo ważne, ale bliżej do frontu, w zasięgu od 50 do 160 i nawet do 200 kilometrów już my wybijamy do nogi logistykę rosyjską, która jest konieczna dla zabezpieczenia wszystkiego, co jest potrzebne dla wojsk rosyjskich, które nadal próbują atakować. Już dzisiaj jest drugi dzień lata, czyli ofensywa rosyjska, tak zwana ofensywa rosyjska wiosenna skończyła się nie rozpocząwszy się, tak? Czyli za maj Rosja okupowała 14 kilometrów kwadratowych naszej ziemi, a to najmniej z października 2023 roku, a zgodnie z oficjalną ukraińską informacją my wyzwoliliśmy więcej przestrzeni, jak Rosjanie okupowali w maju tego roku. Także my mamy sukcesy na linii frontu, ale powtórzę, to są sukcesy przede wszystkim spowodowane tym, że my niszczymy logistykę rosyjską, która też zaopatrzuje na przykład Półwyspę Krymską. Na Krymie nie ma benzyny w ogóle, prawie w ogóle nie ma tam paliwa. Są potężne problemy też z dieslem i w ogóle być może wkrótce będą problemy nawet z artykułami spożywczymi. Czyli to jest bardzo ważne, ale najważniejsze jest to, że takie niszczenie logistyki rosyjskiej tam na zapleciu frontu może w jakimś momencie spowodować to, że front rosyjski może się złamać. Rosyjski, nie ukraiński, że Ukraina może przejść do ofensywy i w końcu dojść być może nawet do Krymu. Ale oczywiście tutaj jestem zbyt optymistycznym, więc ja podchodzę do tego, ja i w ogóle przede wszystkim nasi obrońcy na linii frontu podchodzą do tego bardzo, bardzo ostrożnie. Mamy sukcesy, ale bądźmy takiej trzeźwej myśli.
I wracając do tego nocnego ataku na Kijów, to strategia wojsk Putina się zmieniła, bo teraz rozumiem, że nie tylko energetyka, ale też cele cywilne są pod ostrzałem.
O, nie zawsze. Cele cywilni w ostrzałach, w atakach rosyjskich byli od zawsze, od początku, od samego. Więc energetyka tak. Ja w domu dzisiaj w nocy nie miałem. Po kolejnych wybuchach zniknęło światło, zniknęła elektryczność. Do dziś nie mam w domu wody też. To znaczy, że gdzieś niestety trafili, ale energetyka jest w ogóle nie najważniejszą celą dla Putina. Dla niego w tych atakach najważniejszym celem jest społeczeństwo ukraińskie i zastraszenie tego społeczeństwa, żeby my błagali o rozjem i o to, żeby mieć pokój oczywiście na warunkach Kremla.
Prezydent Zełenski w którymś momencie powiedział, że trwają intensywne rozmowy z Amerykanami. Czy ja się przesłyszałem?
Tak, prezydent Zełenski o tym powiedział, że trwają takie rozmowy. Ja nie wiem, czy one naprawdę są intensywne, ale Wołodymyr Zełenski powiedział wczoraj chyba o tym, że my mamy teraz czas do zimy, żeby ta wojna się skończyła. I skończyła, jak domniemam z jego słów, na warunkach już ukraińskich, wygodnych dla Ukrainy. Dlaczego do zimy? Bo w listopadzie w Stanach Zjednoczonych są wybory. No i to jest kluczowym takim punktem w tej całej rozgrywce.
Nie jestem pewny, czy to jest kluczowy punkt. Zobaczymy. Dmytro Antoniuk, prosto z Kijowa. Dmytro, dziękuję za rozmowę.
Dziękuję wzajemnie i miłego dnia życia.
Jest godzina 8:03.
Wiadomości wnet.
Do 10 wzrosła liczba ofiar śmiertelnych w rosyjskich atakach powietrznych na ukraińskie miasta, m.in. Kijów, Dniepr i Charków. Ponad 100 osób zostało rannych. Do uderzeń doszło nad ranem, kilka dni po ostrzeżeniach o możliwej dużej ofensywie rosyjskiej. W Kijowie uszkodzone zostały budynki mieszkalne i elementy infrastruktury miasta. Mer Kijowa, Witalij Kliczko, poinformował, że jeden z pocisków uderzył w 24-piętrowy blok mieszkalny, powodując częściowe zawalenie się konstrukcji. Istnieją obawy, że pod gruzami mogą znajdować się ludzie. Pożary wybuchły także w innych częściach miasta, m.in. w pobliżu przedszkola. Liban poinformował, że Hezbollah zaakceptował amerykańską propozycję zakładającą wstrzymanie ataków na Izrael w zamian za zaprzestanie izraelskich uderzeń na Bejrut. Porozumienie potwierdził również premier Izraela Benjamin Netanyahu, zastrzegając jednak, że izraelskie naloty na Bejrut będą kontynuowane, jeśli Hezbollah nie zaprzestanie ataków na izraelskie miasta i ludność cywilną. Oświadczenia pojawiły się po tym, jak Donald Trump poinformował, że rozmawiał z przedstawicielami obu stron, którzy mieli potwierdzić całkowite wstrzymanie ostrzału. Wcześniej Iran ostrzegał, że izraelskie działania wojskowe w Libanie mogą zagrozić obowiązującemu zawieszeniu broni między Teheranem a Waszyngtonem. Były ambasador Polski na Ukrainie Bartosz Cichocki poinformował o zwrocie odznaczenia przyznanego mu przez prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego. W oświadczeniu wysłanym do polskiej agencji prasowej wyjaśnił, że decyzja ma związek z działaniami ukraińskich władz dotyczącymi upamiętniania UPA oraz osób współpracujących z nazistowskimi Niemcami. W ubiegłym tygodniu Wołodymyr Zełenski nadał jednej z jednostek ukraińskiej armii imię bohaterów UPA. Jak uzasadnił, ma to służyć przywracaniu historycznych tradycji Narodowych Sił Zbrojnych. Podkreślił również zasługi jednostki w obronie niepodległości i integralności terytorialnej Ukrainy. Po wielu miesiącach negocjacji premier Danii Mette Frederiksen utworzy centrolewicowy rząd mniejszościowy. Jak przypomina BBC, w marcowych wyborach mandaty zdobyło 12 ugrupowań, jednak żadne z nich nie uzyskało wyraźnej przewagi. Socjaldemokraci Frederiksen otrzymali najwięcej głosów, ale był to jednocześnie najsłabszy wynik partii od 1903 roku. Koalicję utworzą socjaldemokraci, socjalistyczna partia ludowa, centrolewicowa partia radykalna oraz centrowi moderaci. Wynika z komunikatu duńskiego Pałacu Królewskiego. Pałac poinformował, że król Fryderyk X przyjmie nowy rząd w środę rano w Pałacu Amalienborg w Kopenhadze, będącym oficjalną rezydencją duńskiej rodziny królewskiej. Złożenie skargi do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w związku z, jak to ocenia, utrudnianiem objęcia funkcji przez 4 sędziów wybranych przez Sejm do Trybunału Konstytucyjnego zapowiedziała na antenie TVN24 dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie mecenas Sylwia Gregorczyk-Abra. Wcześniej ETPC wydał środek tymczasowy zobowiązując Polskę do zaprzestania takich działań. Prezes Trybunału Konstytucyjnego Bogdan Święczkowski nie zgadza się z tymi zarzutami i podkreśla, że TK nie utrudnia skarżącym objęcia ani wykonywania obowiązków sędziowskich. W poniedziałek Trybunał Konstytucyjny poinformował o piśmie skierowanym przez Święczkowskiego do ETPC. Święczkowski zwraca w nim uwagę na doniesienia medialne, z których ma wynikać, że polski rząd przekazał Europejskiemu Trybunałowi informację, iż skarżący złożyli ślubowanie i są już sędziami Trybunału Konstytucyjnego, co według niego nie jest prawdą, ponieważ ślubowanie nie odbyło się w obecności prezydenta.
Prognoza pogody. Sponsorem prognozy pogody jest firma Fakro, producent markiz i rolet chroniących przed upałem. www.fakro.pl.
Dziś na zachodzie i w centrum kraju zachmurzenie małe i umiarkowane, po południu na zachodnich krańcach wzrastające do dużego, ale bez opadów, natomiast na wschodzie zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i rozpogodzeniami wieczorem, ale będzie tam padał deszcz i możliwe są burze. Na termometrach od 19 stopni na Podkarpaciu i Podhalu, około 23 w centrum, do 27 stopni na zachodzie.
Prognoza pogody. Sponsorem prognozy pogody jest firma Fakro, producent markiz i rolet chroniących przed upałem. www.fakro.pl.
Wiadomości sportowe.
Dzień dobry, Grzegorz Milko. Piękny tenisowy sen, baśń trwa. Maja Chwalińska pokonała w 1/8 finału na Roland Garros Diane Parry z Francji 6-3, 6-2 i awansowała do ćwierćfinału. To jej siódmy mecz, siódma wygrana, bo przecież przebijała się przez kwalifikacje. Cały świat mówi o niej, m.in. Aryna Sabalenka. To prawdziwa wojowniczka, zagrała świetny tenis. Oglądałam jej mecze, te ostatnie, i to nie przypadek. Widziałam też, jak trenuje. Dobrze się porusza, często zmienia rytm, jest sprytna. To od Aryny Sabalenki zawsze wielkie słowa od tej mistrzyni. Z kolei cały świat się zastanawia, czy Maja Chwalińska ma zarezerwowany hotel we Francji na trzeci tydzień. I o to między innymi zapytała reporterka już na korcie, czy też jeszcze na korcie, zaraz po meczu Roland Garros. Posłuchajmy.
Are you ready to book a hotel for a third week in Paris? Places out there, or I have enough money, you know, because I know that.
Czy masz zarezerwowany jakiś hotel na trzeci tydzień w Paryżu? Maja odpowiada: cóż, mam nadzieję, że są jeszcze wolne miejsca, ale czy starczy mi pieniędzy? Bo wiecie, zdaję sobie sprawę z tego, że dużo zarobię, ale tych pieniędzy nie przelewa się tak od razu. Zobaczymy, trzymajcie za mnie kciuki, to powiedziała Maja Chwalińska. Jest urocza, ale też jest kapitalną tenisistką, naprawdę te jej przebijanie przez siatki takimi balonami, ona tak gra trochę archaiczny tenis, który jest bardzo skuteczny, no i brawo, i teraz w ćwierćfinale zmierzy się z Anną Kalińską i ten mecz będzie rozegrany w środę. Inna wielka sensacja turnieju Roland Garros to z kolei wśród panów 104. tenisista świata awansował do ćwierćfinału, a jest nim Matteo Arnaldi, który pokonał 19 turniejową Francisa Tiafoe, tego samego, który wyeliminował Huberta Hurkacza. Włoch zwyciężył po pięciosetowej wojnie, która trwała 5,5 godziny. Były trzy tiebreaki, ostatni set 6-4 i Włosi mają teraz trzech zawodników w ćwierćfinale w Paryżu, co jest dla nich historycznym wynikiem. Arnaldi zmierzy się z Berrettinim. I jeszcze jedna informacja w koszykówce w naszej Orlen Basket Lidze. Znamy już komplet finalistów. Legia w trzecim decydującym meczu pokonała Dziki Warszawa, więc derby Warszawy zdecydowanie dla mistrzów Polski, dla Legii. 91-78 w tym ostatnim meczu. 3-0, więc zdecydowane zwycięstwo wojskowych. Breuton i Pluta najlepsi, jeśli chodzi o rzuty. 22-21 odpowiednio. Z kolei dla Dzików Warszawa Darn H19 Oczek. Finał z Orlen za Stal Zieloną Górą rozpocznie się 8 czerwca. Gra się do 4 zwycięstw. Teraz to wszystko, dziękuję i do usłyszenia.
Chcesz więcej? Wejdź na wnet.fm.
Reklama.
Kram. Ekspert w branży opakowań. Opakowania i maszyny pakujące dla Twojego biznesu. Odwiedź nas na www.kram.pl. Kram. Partner strategiczny Radia Wnet.
Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
Muszę kupić auto, znaleźć ubezpieczenie, pamiętać o serwisie, wymianie opon.
Możesz mieć auto w abonamencie Oto Moto Lease. Wybierasz samochód, masz stałą miesięczną ratę, a w niej pakiety. Serwis, opony, OCAC i asystans.
I to gdzie?
Oto Moto Lease. Auto w abonamencie. To tu.
Ze wszystkich kwestii, które mają być rozebrane na kongresie, najpierwsza, najważniejsza i najrzeczywiściej europejska, nie mogąca się nawet stawiać w równi z innymi, jest kwestia polska.
Karol Maurycy de Talleyrand.
Znici, niechciane królestwo. Fascynująca opowieść o pierwszym dwudziestoleciu porozbiorowym. Beata Joanna Dmochowska i Paweł Gacek. Debiut rynkowy wydawnictwa Orlen. Dostępne na www.orlen.vip i w serwisie Allegro.
Po reklamie.
Autopromocja.
Liban to kraj cedrów, Liban to plaże, morze i góry, to Biblia. Liban to również aktualności z całego Bliskiego Wschodu. Studio Bejrut Radia Wnet w każdy wtorek o 11.30. Zapraszam, Kazimierz Gajowy.
Ta jedna historia to spotkanie z ludźmi, którzy opowiadają swoją historię w Radiu Wnet. Gośćmi audycji byli m.in. Andrzej Jaroszewicz, Marcin Wolski, Piotr Wit i Wojciech Roszkowski. W środę zapraszam na kolejne spotkanie z moim gościem już po godzinie 18. Katarzyna Adamiak.
To była autopromocja.
Radio Poranku!
Jest godzina 8.13, a ponieważ w różnych godzinach Państwo zaczynają słuchać Poranka Wnet, więc jeszcze raz podziękowania dla wszystkich, którzy wsparli nas. Będziemy mieli nową konsoletę, uzbieraliśmy ponad 100 tysięcy, bo 120 tysięcy złotych, 20 tysięcy plus. Zastanawiamy się, w co zainwestować te dodatkowe 20 tysięcy, ale tych inwestycji albo tych opłat mamy bardzo dużo, więc na pewno te 20 tysięcy się nie zmarnuje. Krótki rzut oka na dzisiejsze gazety. Rzeczpospolita, alarm w sprawie długu publicznego, to my wiemy. Przekroczenie krajowych progów ostrożnościowych zmusi Polskę do bolesnych reform. Kolejny rząd będzie musiał zmierzyć się z niepopularnymi zmianami. Kolejny rząd, niepopularne zmiany, rząd Donalda Tuska w takim razie z tymi niepopularnymi zmianami się nie zmierzy. Co jeszcze jest w Rzeczpospolitej? Taki duży tekst na temat pracy w biurze poselskim premiera tylko na umowę zlecenie. W kancelarii posła Donalda Tuska nie ma ani jednego pracownika na etacie. Wynika z rocznego sprawozdania. Czy to obejście kodeksu pracy? Znak zapytania. Przedstawiciel biura zapewnia Rzeczpospolitą, że nie, ale w tekście jest napisane o kontrowersjach. Druga strona Rzeczpospolitej. Na razie smartfony niszczą demografię. Kraków i co dalej? To wiedzą Państwo, że w Krakowie, w krakowskiej platformie obywatelskiej rewolucja i rozliczanie i poszukiwanie winnych tego, że referendum się udało. Dziennik Gazeta Prawna, wiek emerytalny, chcemy status quo. Większość Polaków tego chce. I jeszcze rzut oka na Gazetę Polską codziennie. Wojskowe zakłady lotnicze bez sejf, bez F-16, bez nadziei. Wojskowym zakładom lotniczym numer 2 w Bydgoszczy grozi utrata płynności finansowej. Firma ma już problemy z opłaceniem wyłączeniem ZUS, alarmują pracownicy WZL-2. Firma nie dostanie pieniędzy z SEIF, umowa na modernizację F-16 podpisana w sierpniu ubiegłego roku także nie doszła do skutku. Do dziś nie jest uregulowana kwestia zamówień dla Armii Orlika czy drona zaprojektowanego w zakładach. Po raz pierwszy w historii zakładu na naszym lotnisku nie stoi żaden samolot należący do polskiej armii. Tyle z przeglądu prasy. Teraz mamy chwilę na to, żeby... A właściwie już nie mamy chwili, bo widzę naszego gościa. Jest godzina 8:16. To przywitajmy go sygnałem dźwiękowym.
To tam?
Byliśmy umówieni na rozmowę. Zapraszam na wywiad wnet.
Wywiad wnet. Gościem poranka wnet jest Nowa Nadzieja, Przemysław Wipler. Dzień dobry panu.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Dobrze, bo Nowa Nadzieja, do tego szef Nowej Nadziei w Warszawie, więc może i o Warszawie porozmawiamy przez kilka. Ale najpierw pytanie o relacje polsko-ukraińskie i o to nazwanie centrum dowodzenia imieniem bohaterów UPA. Jak powinna Polska zareagować? Czy powinniśmy, jak mówi jeden z generałów, powinniśmy po prostu nadal myśleć strategicznie i powiedzieć, dobra, to my to zapamiętamy, ale realpolityka to jest realpolityka, czy powinniśmy jakoś zareagować emocjonalnie na ten fakt?
Ani jedno, ani drugie. Powinniśmy, dbając o prawdę historyczną, o pamięć o pomordowanych, na przykład nazwać autostradę A4, ten odcinek od granicy polsko-ukraińskiej do Rzeszowa, tej autostradą poświęconą pamięci ofiar ukraińskiej powstańczej armii, żeby każdy, kto przekracza tą granicę, mógł wiedzieć, że tak jest podejście Polski, taka jest polska pamięć historyczna, taki jest polska wrażliwość, że my pamiętamy, wiemy i że my nigdy nie zapomnimy, co się działo, i budowanie tożsamości państwa ukraińskiego na micie bandytów, na micie ludzi, którzy mordowali naszych rodaków, to jest coś, przed czym ostrzegaliśmy jako Konfederacja zawsze. To jest coś, wobec czego nie możemy być bierni ani obojętni.
Czyli odpowiedź nazwa za nazwę, nie poziom polityczny, nie poziom odbierania Orła Białego, nie poziom oddawania orderów, tylko po prostu duży baner przy wjeździe do Polski na autostradzie, która prowadzi od granicy polsko-ukraińskiej do Rzeszowa.
Chyba inaczej nie można, chyba innej drogi nie ma i chyba tutaj powinniśmy sobie zdać sprawę, że nie porozumiemy się z Ukraińcami. Oni się zachowują tak, jakby nie mieli nowych bohaterów, nowych ludzi, którzy dali krew za ich kraj, tylko pamiętają o tych ludziach, którzy kolaborowali z hitlerowskimi Niemcami, którzy dopuszczali się czynów, które są uniwersalnie i na całym świecie określane mianem ludobójstwa, i dopuszczali się tego ludobójstwa na naszych rodakach, na naszych przodkach, na naszych dziadkach, pradziadkach. Doprowadzili do czystek etnicznych, żeby oczyścić określone tereny obecnej Ukrainy, ale również część terenów, które są w chwili obecnej w Polsce. Mieli zamiar oczyścić po prostu z elementu polskiego, wymordować wszystkich Polaków, doprowadzić do ostatecznego rozwiązania kwestii polskiej. I to widzimy, jak bardzo się zmienił sentyment Polaków, jak od takiego naprawdę bardzo hojnego zaangażowania do gwizdów na meczach doszliśmy między reprezentacją polską i ukraińską. To jest transformacja w trakcie 4 lat pełnoskalowego konfliktu, w którym oczywiście Polska ma wspólny interes w olbrzymim mierze taki jak Ukraina, żeby powstrzymać agresję Federacji Rosyjskiej na ten kraj. Niemniej jednak, tutaj widzę, że tutaj się ktoś obudził, mój współlokator, przepraszam sekundkę, spacyfikuje go.
Kogo spacyfikujesz?
Muszę spacyfikować mojego pieska i wypuścić, bo zapomniałem, że go zapraszam. Sekundkę.
I tak, proszę państwa, radio dzieje się na żywo. Pacyfikacja pieska. Piesek nie wiadomo, jak ma na imię. Z tyłu za panem Przemysławem Wiplerem jest jakiś obraz.
Brawo, pan poseł... brawo został wypuszczony, także już nie będzie nam zakłócał audycji.
Ale w ogóle by nie przeszkadzał. To szczekanie jest przywilejem każdego psa, proszę pana. I o tym bardzo dobrze wiemy. No to wracamy do tych poważnych tematów polsko-ukraińskich. Jest tak, że rosyjska propaganda, rosyjscy trolle bardzo długo pracowali nad tym, żeby oczywiście skłócić Polaków i Ukraińców. Teraz do tych rosyjskich troli dołączył prezydent Zełenski. Dlaczego to zrobił?
Ma olbrzymie problemy wewnątrzkrajowe. Coraz więcej Ukraińców zadaje pytanie, kiedy będą wybory na Ukrainie. Czy wojna jest pretekstem, by ktoś bez żadnej kontroli obywatelskiej, bez żadnego nadzoru mógł sobie pozwolić na wszystko? Oprócz tego wybuchają kolejne skandale korupcyjne coraz częściej i to dzięki, powiedzmy to wprost, Amerykanom. Dowiadujemy się, że korupcja szaleje w tych warunkach wojennych na Ukrainie, że ludzie z najbliższego otoczenia pana prezydenta Zełenskiego mają z tym poważne problemy. I tak jak Benjamin Netanyahu doprowadził do ludobójstwa w Strefie Gazy, do rzeczy, które dramatycznie zmieniły nastawienie olbrzymiej części światowej opinii publicznej do państwa Izrael i jego polityki, a było to motywowane tym, że chciano go odwołać, miał być robiony impeachment pana Netanyahu. Tak samo w chwili obecnej, reagując na swoje problemy wewnętrzne, pan prezydent Zełenski idzie taktyką, a wywołajmy inny pożar, to ludzie zapomną o tych pożarach, które teraz mnie nękają. I tak ja, zresztą nie tylko ja, interpretuję całą tą sytuację.
Czyli co, by zwykła akcja PR-owska, która ma odwrócić uwagę, która ma pokazać Ukraińcom, nie wiem, wskazać nowego wroga, no bo my będziemy mówić tak, jak mówimy, dbając o pamięć historyczną. Taż dziwne.
No bo to jest tak, jak mówię, to jest jakieś mierze, niestety, powiem to przykro, ale realizm polityczny Zełenskiego, to są te rzeczy, o których mówi Jacek Bartosiak, że oni wiedzą, że już więcej im nie damy, że już nie mamy im co dać, ponieważ wszystko, co mogliśmy jako Polska im daliśmy. Obcinamy też takie absurdalne prezenty, które miały miejsce przez lata, jak płacenie 800+ na dzieci ukraińskie, których w ogóle nie ma w Polsce, bo tak przecież było przez ponad 2 lata. Obcinamy możliwość przyjeżdżania do Polski na turystykę medyczną dla całych rodzin ukraińskich, dla osób, które nie płacą w Polsce składek, które nie utrzymują tego systemu w Polsce, a korzystają z niego i korzystali bardzo hojnie. Te furtki są stopniowo zamykane, nie tak szybko, jak sobie życzy tego Konfederacja, nie tak szybko, jak sobie życzymy, ponieważ pan prezydent przedłużał jednak funkcjonowanie specustawy ukraińskiej i funkcjonowanie tych przywilejów, ale oni widzą, że tutaj prezenty się kończą, więc nie muszą o nas zabiegać, bo nie mają nic, o co chcieliby nas prosić na tym etapie.
Ale właściwie nie chciałem o tym rozmawiać w dzisiejszym poranku, ale trudno. Jak trzeba, to trzeba. Wkład Ukraińców w polskie PKB też jest dosyć istotny, bo i pracują, i też mają swoje własne sklepy, fabryki, zakłady przemysłowe, zakładają działalność gospodarczą. To jest taka sytuacja, którą można rozmaicie interpretować.
Ale to miesza pan redaktor poziomy. Tak. To jest fakt, że przyjeżdżają oni do nas, ale tak do nas przyjeżdżają również Niemcy, Francuzi, ludzie z całego świata przyjeżdżają do Polski, ale mówimy o prezentach, mówimy o tym, że ktoś nie płaci w Polsce składek, a korzysta ze świadczeń społecznych. Ktoś nie płaci w Polsce żadnych podatków, a ma wyższe prawa niż polski obywatel. Ktoś na przykład na studiach dostaje prawo do akademika, bo jest Ukraińcem i ma z tego powodu przywilej, i jest określona kwota na przykład w szkołach wyższych miejsc przyjęcia Ukraińców, którzy nie spełniają wymogów, które muszą spełniać Polacy. Ja mam córki, które studiują w chwili obecnej i mówią mi o takich rzeczach, że no, są bardzo zauważalne i bardzo mocno dyskutowane przez studentów. Sytuacja, w której my postanawiamy płacić za studia bardzo wielu tysięcy osób ze wschodu, którzy nie są polskimi podatnikami, jednocześnie płaczemy, że mamy 300 miliardów budżetowego długu co roku. To jest sytuacja, która na poziomie mentalnym i logicznym się nie spina.
No dobrze, to żeby zakończyć ten temat ukraiński, czy pan uważa, że nadal jest, czy jest wspólna sprawa Polski, państwa polskiego i państwa ukraińskiego? Czy to jest nasza wspólna trochę, czy to jest nasza wspólna wojna? Czy mamy wspierać Ukraińców w walce z Rosjanami?
To jest wojna ukraińska i Ukraina ma swoje interesy. Naszym interesem jest to, żeby Rosjanie byli jak najdalej od Polski, jak najbardziej krwawili na Ukrainie, żeby nie mieli siły skierować swojego oka czy zainteresowania głębiej, bliżej w stronę Polski. I obiektywnie nam jest na rękę to, że są bardzo mocno zajęci na Ukrainie i oby jak najdłużej tak było, ale to nie jest jeden do jednego nasza wojna, jak niektórzy próbują nam wmawiać. Polska nie jest i na szczęście stroną wojującą i nie mam obawy, że ja czy mój syn pójdziemy na front i odbijać i walczyć o wolny Donbas. No tego sobie Polacy nie wyobrażam, chyba pan redaktor również nie wyobraża sobie Polaków jadących ochotniczo walczyć o wolny Donbas albo przez państwo do tego celu pobranych do wojska.
No by było na pewno kilkunastu albo kilkuset Polaków, którzy pojechali walczyć na
głosowaliśmy
na
w tej sprawie, żeby i głosowaliśmy w tej sprawie karania ich, no bo to formalnie było przestępstwo, to co oni zrobili. Wysoka Izba, Sejm już zamknął ten temat, żeby nie było z tego powodu kolejnej fali spraw karnych w polskich sądach.
A jak powinniśmy ułożyć sobie przyszłe, zakładając, że Ukraina nie przegra tej wojny, że zachowa niepodległość, jak powinniśmy ułożyć sobie relacje z Ukraińcami? Pana zdanie.
Powinniśmy pamiętać, że sami Ukraińcy identyfikują nas jako głównego swojego konkurenta. Jest ostatnio głośna książka poświęcona panu prezydentowi Zełenskiemu, w której autor cytuje oficerów czy dokumenty wywiadowcze armii ukraińskiej i wywiadu ukraińskiego, gdzie przed wojną Polska była, można powiedzieć, konkurentem i zagrożeniem numer jeden. Rosja była dopiero numer dwa. Teraz spadliśmy na drugą pozycję. Oni wiedzą, że mają nad nami przewagę, jeżeli chodzi o rolnictwo. Wiedzą, że konkurujemy również o obywateli w jakiś tam sposób, a będą mieli 800-tysięczną najsilniejszą armię w Europie, będą mieli olbrzymie frustracje powojenne. Wszyscy ludzie odpowiedzialni za bezpieczeństwo, służby specjalne, policje spodziewają się wielkiej, wielkiej fali przestępczości, która będzie miała swoje źródło w zdemobilizowanych, znających wojnę i wiedzących, jak zabijać żołnierzach ukraińskich. To są realne ryzyka, do których musimy być przygotowani.
Jaka powinna być ryzyka przygotowania, ale jaka powinna być reakcja państwa polskiego? Czy powinniśmy budować mosty, czy powinniśmy na przykład myśląc o Trójmorzu, o własnym bezpieczeństwie, uwzględniać Ukrainę w takim rozważaniu, czy pana zdaniem nie?
Oczywiście, że powinniśmy uwzględniać Ukrainę, ale powinniśmy być asertywni i stawiać warunki. Ja sam poświęciłem kilka lat mojego życia budowie bezpieczeństwa energetycznego Polski. Jednym z elementów tej budowy bezpieczeństwa była współpraca w projektach energetycznych również z Ukraińcami. Zresztą są te rzeczy, których możemy się od nich nauczyć. Mało kto w Polsce wie, że w trakcie ostatnich 4 lat Ukraina odzyskała samowystarczalność gazową, zmieniła model wydobycia gazu ziemnego na terenie Ukrainy, wprowadziła nowe technologie i doprowadziła do gigantycznego wzrostu wydobycia krajowego gazu ziemnego i w chwili obecnej są na tyle niezależni, że byli w stanie, jak mieli taki interes i uważali, że mogą to zrobić, to odłączyli na przykład Węgrów i dużą część krajów europejskich od gazu rosyjskiego, bo sami nie byli zależni od tranzytu tego gazu i nie przestali być uzależnieni od odbioru tego gazu. Oni potrafili to zrobić. Takich rzeczy od nich powinniśmy się uczyć. Powinniśmy w tym zakresie, w którym mamy w tym interes swój narodowy, oczywiście współpracować. Jednocześnie powinniśmy pamiętać o polskich rolnikach, którzy mają się zderzać z konkurencją gigantycznych globalnych koncernów, które skupiły miliony hektarów ziemi na Ukrainie i oni nie chcą Polski traktować tylko jako kraju tranzytowego, ale też jako kraj docelowy swoich produktów, a również są gotowi na najbardziej brutalny dumping z naszymi rolnikami. Podobnie będzie w branży zbrojeniowej, w której powinniśmy z nimi współpracować, ale pamiętać też, że oni są bezpośrednią i bardzo ostrą konkurencją dla polskich firm, które w tym obszarze chcą działać. I prawie wszędzie, prawie w każdym obszarze, jak to między sąsiadami, jest pole i do walki, i do kooperacji, i do bardzo ostrego konfliktu.
To przejdźmy do tematów krajowych. Mam przed sobą prywatne, to zdarzyło się nie wczoraj, ale prywatne akt oskarżenia, działając w imieniu i na rzecz oskarżycieli prywatnych Przemysława Wiplera oraz Fundacji Dobry Rząd. Wnoszę prywatny akt oskarżenia przeciwko oskarżonemu Donaldowi Tuskowi, prezesowi Rady Ministrów Rzeczpospolitej Polskiej. O co chodzi?
Chodzi o to, że Donald Tusk wykorzystał służby specjalne i złamał informację prawnie chronioną, informację służbową i informację bankową do ataku na polityka opozycji, na całą opozycję, ataku fałszywego, nie mającego żadnego potwierdzenia w faktach, ale na poziomie takim propagandowym do wykorzystania wobec zwłaszcza ludzi, którzy nie bardzo rozumieją, jak działają pewne kwestie. Chodziło oczywiście o sprawę kryptowalut, chodziło o sprawę firmy Zonda i chodziło o to, że Donald Tusk na konferencji prasowej czytał informacje dotyczące przelewów, które uzyskała Fundacja Dobry Rząd, której jestem prezesem, którą pro publico bono bez żadnego wynagrodzenia kieruję. I to było absolutne przestępstwo. W tej sprawie odbyło się już posiedzenie sądu. Jest wyznaczony sędzia i w tej sprawie do sądu złożyliśmy wniosek o uchylenie immunitetu Donaldowi Tuskowi, bo również przy prywatnym akcie oskarżenia, tak jak w przypadku wniosku o wszczęcie postępowania karnego, obowiązuje składanie wniosku o uchylenie immunitetu i Sejm będzie debatował nad uchyleniem immunitetu Donaldowi Tuskowi w tej sprawie. Oprócz tego złożyłem zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa i prokuratura się zachowuje bardzo, bardzo dziwnie. Próbowali tą sprawę przerzucać do prokuratury w Katowicach. Prokuratura w Katowicach odmówiła i odesłała to do Warszawy, bo nikt nie chce się tym gorącym kartoflem zająć, bo Donald Tusk ewidentnie złamał prawo dla walki politycznej. Oczywiście złożyłem również wniosek cywilny o ochronę dóbr osobistych i o naprawę pomówienia, którego dopuścił się Donald Tusk. Tak powinno się walczyć z tego rodzaju aktywnością przestępstwa pana premiera.
I kiedy możemy się spodziewać debaty sejmowej czy uchylenia immunitetu? Czy może sam premier Donald Tusk odda swój immunitet, żeby pójść do sądu i udowodnić swoje racje?
Widziałem uśmiech pana redaktora, gdy zadawał pan pytanie, czy zachowa się uczciwie i honorowo Donald Tusk. No nie spodziewamy się akurat tego. Spodziewam się, że będzie głosowanie i że pewnie obecna większość odrzuci ten wniosek. Ale on poczeka do kolejnej kadencji. Mam nadzieję, że w kolejnej kadencji najpóźniej będzie większość, by uchylić Donaldowi Tuskowi immunitet i postawić go za jego przestępstwa w tym zakresie popełnione, co do czego nie ma wątpliwości przed sądem. Donald Tusk, co potwierdził pan minister Bogucki w Sejmie, podczas debaty w Sejmie, cytował na konferencji prasowej dokumenty Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego o charakterze tajnym. Nie miał do tego prawa. Nigdy nie zmieniono klauzuli ochronnej raportu, który trafił również do Kancelarii Prezydenta. I ten raport, gdyby odtajniono dane w nim, to wiedziałby o tym również pan minister Bogucki. Nie odtajniono, a czytanie, nie ma drogi legalnego czytania tego rodzaju wrażliwych danych finansowych na konferencjach prasowych. Co więcej, Donald Tusk sam w Sejmie powiedział, że on wcale nikomu nie zarzuca przestępstwa, więc tym bardziej nie mógł tego zrobić.
Ale było to tajne posiedzenie. posiedzenie polskiego parlamentu, a teraz dzięki dziennikarzom wirtualnej Polski wiemy, na jakiej podstawie, na podstawie zeznań jednego człowieka ten raport ABW został przedstawiony, a ten człowiek okazał się człowiekiem niewiarygodnym, czy już nie pamiętam i dokładnie nie mogę zacytować. Dziwna
historia. Karanym, wariatem, więcej.
Który oskarżał rozmaitych polityków, może nie wariat, może coś wie, bo to nie wiadomo.
Nie, no to jest osoba dosyć znana ze swojej aktywności. To jest osoba, która była karana. To jest osoba, która była związana ze służbami. To była jest osoba, która była w spółkach Skarbu Państwa, również tych najważniejszych, takich jak Orlen, za rządów postkomunistów. Także to jest osoba, której aktywność publiczna jest dosyć znana i to zostało opisane. W oparciu o kłamstwa zbudowano tezę do ataku na pana prezydenta i na całą opozycję, Prawo i Sprawiedliwość, Konfederację, na mnie osobiście, tezę kompletnie kłamliwą, bo rzekomo za firmą Zonda mieli stać Rosjanie i ja to mogę powiedzieć, to jest news dla pana dyrektora, pana redaktora. W dniu dzisiejszym składam zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa przez pana ministra Kierwińskiego. Ponieważ pan minister Kierwiński, gdyby za tą giełdą kryptowalut mieli stać Rosjanie, jak twierdził Donald Tusk, jak mówił również na jawnych posiedzeniach Sejmu, to oznaczałoby, że jeżeli mafia, jakaś tam bratwa tambowska czy inna związana z Putinem i z Kremlem stoi za spółkami, które mają spółki córki w Polsce, to podmioty te powinny zostać wpisane na listę sankcyjną. Jest taki mechanizm od wybuchu wojny na Ukrainie, że minister spraw wewnętrznych może właściwie w 15 minut wpisać dane podmioty czy dane podmioty na tak zwaną listę sankcyjną, zamrozić ich aktywa, wprowadzić tam zarząd komisaryczny. Mogli to zrobić ludzie Donalda Tuska, mógł to zrobić pan minister Kierwiński, to jest kompetencja pana ministra Kierwińskiego, a nie zrobił tego. To znaczy, że jeżeli Donald Tusk nie kłamał, to minister Kierwiński jest przestępcą, a ponieważ nie dopełnił obowiązków pisania spółek rosyjskiej mafii związanej z Kremlem działających w Polsce na listę sankcyjną, chyba że Donald Tusk kłamał i wtedy minister Kierwiński jest niewinny, ale on wtedy będzie musiał obciążyć Donalda Tuska, bo jego linią obrony będzie, że Donald Tusk kłamał, bo nie mamy żadnych dowodów, że jakakolwiek ruska mafia stoi za tymi spółkami.
Na tym tajnym posiedzeniu Sejmu premier powoływał się tylko na ten znany już przypadek, czyli na ten jednoosobowe źródło informacji dla Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, czy też miał inne jakieś argumenty, inne źródła informacji?
Pan redaktor, myślę, że jestem upośledzony i zacznę mówić o tym, o czym mówił premier na tajnym posiedzeniu Sejmu. No
nie zrobię tego.
Ja mogę mówić o rzeczach, które on powtarzał publicznie, które mówił publicznie. Z całą pewnością posłowie nigdy. Nigdy, ani na tajnym, ani na jawnym posiedzeniu nie dowiedzieliśmy się w oparciu o czyje informacje i wiedzę został zbudowany taki raport. Nigdy to nie było powiedziane. Co nie było powiedziane, mogę powiedzieć. Nie dostaliśmy w żadnym momencie żadnej takiej informacji. No. Ona by ośmieszała pana premiera i całą tą jego dętą tezę.
To jest tak, że premier Donald Tusk w czasie kampanii wyborczej rok upływa od momentu, kiedy okazało się, że to Karol Nawrocki będzie prezydentem Rzeczpospolitej. Też powoływał się na jedno źródło informacji na temat Karola Nawrockiego, czym przyczynił się do zwycięstwa Karola Nawrockiego, słynny wywiad Bogdana Rybanowskiego w Polsacie, kiedy premier jakoś chciał swoim własnym, nie wiem, mową ciała pokazać, jak groźne dla Polski jest to sytuacja i jaki to niesamowite informacje posiada. To w tym wypadku jest podobnie, jest tak samo, też taką grozą.
Moim zdaniem jest dokładnie tak samo albo gorzej, bo tam po prostu premier wygadywał głupoty bez pokrycia w faktach, powołując się na gangstera, bandytę, patocelebrytę, freakfightera. Jacka Murańskiego, postać znaną, a w tym przypadku wykorzystuje autorytet służby, działania służb by pomawiać polityków opozycji, by dopuszczać się przestępstw. Wtedy gadał głupoty, w tym przypadku dopuścił się przestępstw i mam nadzieję, że za te przestępstwa zapłaci, bo zapłacić powinien.
Jaka jest, czy jest już jakaś konkluzja dotycząca afery Zonda Krypto, czy jeszcze jej nie ma?
Ja coraz bardziej jestem przekonany, że Donald Tusk widział, że będą problemy i szukał sobie historii, w jaki sposób w te problemy wpakować opozycję, ponieważ wiedział, że może mieć kolejny Amber Gold i tak jak pierwsze Amber Gold go przewróciło, bardzo mocno można powiedzieć zdarło mu lakier, bo finalnie go przewróciła afera nagraniowa, gdy nagrywali Kelnerzy Sowy i Przyjaciół, ale takim pierwszym wielkim kryzysem to była afera Amber Gold i teraz powtórka z rozrywki, czyli setki, a może nawet tysiące ludzi poszkodowanych. Tych ludzi pewnie byłoby dużo więcej, gdyby właściciele czy zarząd giełdy nie doprowadził do wyłączenia serwerów. Jak wyłączono serwery, to ludzie nie mogą potwierdzić, że mieli jakieś kryptowaluty, bo się nie mogą zalogować do swojego konta, nie mają dowodu, nie mogą zgłosić, że są poszkodowani, nie mogą wystąpić o odszkodowanie. Myślę, że Donald Tusk prewencyjnie postanowił zaatakować opozycję, widząc, że ludzie z jego ekipy, z jego zaplecza nie zapanowali nad tym i dostał pierwsze sygnały, że może być jakiś problem, że mogą być problemy, więc postanowił zbudować narrację i złodziej zaczął wołać, łapać złodzieja, wiedząc, że za chwilę wyjdzie, że może w tym przypadku nie był złodziejem, ale nie był też dobrym strażnikiem interesu publicznego. Prokuratura mogła rok temu podejmować działania, które zaczęła podejmować po tym, gdy mleko się rozlało, kiedy było jasne, że podmiot upadł, podmiot, który zarządzał pieniędzmi bardzo wielu Polaków.
Czy ta ustawa, rozumiem, że teraz jest po raz kolejny ta sama ustawa na biurku prezydenta, załatwia takie problemy jak problem Zonda Krypto, czy nie?
Wielokrotnie o tym była mowa, więc z przyjemnością powtórzę. Ta ustawa w ogóle nie dotykała działania jakiejkolwiek giełdy kryptowalut do 1 lipca tego roku, kiedy działają wszystkie te podmioty w całej Europie na starych zasadach. Ta ustawa dotykała i dotyczyła tylko działania na nowych zasadach od 1 lipca podmiotów typu giełda kryptowalut w całej Europie. I wszystkie podmioty z całego świata, z całej Europy wiedzieli, że nawet gdy w Polsce rząd uchwali jakąkolwiek ustawę, to to nie zmieni niczego, bo zostanie tylko kilka miesięcy na uzyskanie koncesji w Polsce dla jakiegokolwiek podmiotu z tej branży, a to znaczy, że nikt jej nie dostanie, bo nasz KNF, nasza Komisja Nadzoru Finansowego daje takie zezwolenia w kilkanaście miesięcy, dwa lata i KNF dlatego tak opóźniał pracę nad tą ustawą, żeby mieć pewność, że nikt nie wystąpi, nikt nie będzie chciał z tej branży jakiejkolwiek koncesji w Polsce, a wszyscy, którzy będą działać na koncesjach zagranicznych, czy z Malty, czy z Cypru, czy z Estonii, czy z Niemiec, tak jak na przykład niemieckie banki, które postanowiły wejść w branżę krypto od 1 lipca i zacząć pozyskiwać na to licencje i one teraz przejmą ten rynek, który też został wyczyszczony z podmiotu, który miał polskie korzenie, a działał jako podmiot formalnie zagraniczny, bo zdarzył się z polskim regulatorem już lata temu.
Czyli w Polsce regulacja jest niekorzystna i w związku z powyższym tracimy.
Tracimy, ponieważ te podmioty po pierwsze płacą podatki, a są bardzo rentowne poza granicami Polski. Po drugie, polskie służby, prokuratura, jak cokolwiek się wydarzy, muszą prosić o pomoc służby innych krajów, w których te podmioty działają. Gdyby podmiot był w Polsce, gdyby zarząd miał w Polsce, gdyby rachunki bankowe miał w Polsce, gdyby całość działalności prowadził z Polski, to wtedy mielibyśmy możliwość reagowania, działania nie po prośbie w nadzorze estońskim, cypryjskim czy jakimkolwiek innym, tylko to byłoby w naszych rękach. Dlatego budowa takiej nadregulacji, ustawy w oparciu o którą nikt w Polsce nie będzie chciał działać, szkodzi Polsce, szkodzi Polakom, szkodzi polskiemu budżetowi, szkodzi polskim klientom, którzy chcą korzystać z jakichkolwiek podmiotów z tej branży.
A co pan sądzi o tej całej historii Zonda Krypto, włącznie z tym zaginięciem założyciela, z tym wszystkim, co tam się wydarzyło? Co to w ogóle jest?
To jest historia, jak człowiek bardzo młody i mało doświadczony zbudował wielką firmę. Zderzył się z patologiami polskimi, z realną przestępczością gospodarczą, z ludźmi, którzy na Śląsku mają bardzo silną pozycję w życiu przestępczym. No i to zderzenie, wszystko wskazuje na to, skończyło się dla niego tragicznie, bo ja nie wierzę, że ktoś znika, zanika, zostawiając bez środków swoje dzieci, swoją rodzinę i nie utrzymuje z nimi żadnego kontaktu. A tak twierdzi rodzina zaginionego już lata temu. No i jesteśmy w sytuacji, w której zbudowano wielką firmę, a tą wielką firmę politycy i urzędnicy z nadzoru finansowego wypchnęli za granicę. To nie było takiej sytuacji, że ktoś się cieszył, kurczę, coś niesamowitego powstało w Polsce. Ja mam tutaj do tego stosunek osobisty, ponieważ Sylwester Suszek, tak jak ja, jest z Piekar Śląskich. Jego tata pracował na tej samej kopalni, na której pracował mój tata. On mieszkał ponad kilometr od domu, w którym ja się wychowałem. I dla mnie historia, że chłopak ode mnie młodszy, który ma 20 kilka lat, zbudował firmę, która ma kilkaset milionów obrotów dziennie, i chodził do liceum, do którego chodziła moja mama. To była taka sensacja, bym powiedział, lokalna, bardzo mocna. I w pewnym momencie tam z jedną bliską mi osobą chodził do klasy. I powiedziałem, ty, pomóż mi się poznać tego człowieka, bo to jest dla mnie takie no, niesamowite historie. Z drugiej strony widzę, że chłopak z Piekar Śląskich nagle wchodzi w świat wielkich finansów i nagle popełnia błędy, bo nie wie, że pewne rzeczy formalnie nie powinny mieć miejsca, bo jeżeli ktoś sam nie wywodzi się z branży finansów, bardzo łatwo jest mu naruszyć jakąś regułę, naruszyć jakąś zasadę i zostać wpisanym na jakąś czarną listę ostrzeżeń, ponieważ popełnił błąd formalny w jakiejś tam kwestii. Nikt do niego nie powiedział, ej, panie, tutaj jest taka sprawa, znajdźmy ścieżkę naprawienia tego, żeby zadbać o interesy pańskich klientów, tylko nagle dowiadujesz się, że jesteś wpisany na jakąś listę i urzędnicy na wszelki wypadek, żeby było na nich, no to postanawiałem ci wszcząć sprawę karną. Tak to w Polsce działa. W praktyce w taki sposób się całe nowe technologie wypycha z Polski, mówiąc, hej, chcecie robić biznes, to super, ale nie w naszym kraju.
Zapraszam do studia Krzysztof Ziemiec, Otwarta Konserwa. Bardzo bym powiedział ekstrawagancko. Na ogół Krzysztofa Ziemca, nie wiem czy panowie się znają, Przemysław Wipler, Krzysztof Ziemiec. Krzysztof, załóż słuchawki, jeśli możesz. Tutaj masz słuchawki, bo to jest radio. Bo to jest radio, nie widzisz? Tu jest, tu, w tym ekranie.
A tu jest, a pozdrawiam. A,
no, Boże, pozdrawiam, tak, pozdrawiam.
Ostatni raz byłem u was, jak jeszcze było w hotelu europejskim.
Tak? Naprawdę.
Ile to było lat temu?
Krzysztof.
Tak, był ban na mnie, nie zapraszaliście mnie.
Tak, rzeczywiście był ban, bo występowałeś w takich mediach, które były zbanowane. Nie, to nieprawda, ale po raz pierwszy cię widzę w stroju niesłużbowym, czyli nie w garniturze, nie krawat, tylko po prostu taki ekstrawagancki.
Ja wolny, już w krawacie nie wolny, chodzę od dwóch lat.
Wolny człowiek. Dokończę, bo jako Otwarta Konserwa wiesz, że z politykami czasami się rozmawia przez chwilę, a czasami ta chwila się przedłuża i tak to jest przy okazji rozmowy z Przemysławem Wiplerem. Jeszcze jedno pytanie. Nie wiem, czy zonda krypto już żeśmy zakończyli temat.
Chyba tak.
Bo to jest taki temat, który... A jak to jest możliwe? Jeszcze jedno pytanie, że te klucze, w którym jest to bogactwo zonda krypto, gdzieś przepadły, to w to pan wierzy, że nikt nie ma tych kluczy?
No gdyby ktoś miał, to by korzystał z tych środków. To jest tak, jakbyś stał przed bankiem pancernym i widzisz, że w środku są miliardy, a nie znasz kodu do klucza. To jest właśnie istotą kryptowalut, że jeżeli sam nie przekażesz danych, to nikt nie jest w stanie zabrać ci tych pieniędzy, nikt ci nie wjedzie na konta, nie zrobi zabezpieczenia, nie przejmie ci tych pieniędzy ani prokuratora, ani służby, ani gangsterzy, tylko czasami ktoś, komu się obcina, no bo powiedzmy sobie szczerze, to jest straszne, ale w tej branży dosyć masowe są porwania. Są porwania, przy których ludziom obcina się palce, żeby dostać ten kod, dostać te cyferki, które są potrzebne, żeby dostać się do tych pieniędzy. Jest słynny skandal we Francji, gdzie urzędniczka francuskiej skarbówki sprzedawała dane osób, które mają kryptowalutę, bo wprowadzono, tak jak w Polsce, obowiązek deklarowania, ile ma się kryptowalut. I wtedy urzędniczka skarbówki sprzedawała gangsterom informacje, kto ma ile kryptowalut z obywateli, bo to zadeklarowali. I ci ludzie byli porywani. Porywani byli członkowie ich rodzin, porywane były ich dzieci, obcinano im palce po to, by zdobyć ten kod, żeby ktoś mógł te kryptowaluty przelać dalej. Oczywiście są też narzędzia, bo blockchain, czyli cały ten ekosystem, w którym działają kryptowaluty, jest czymś, z matematyką. Nie da się tego ustawą, jak chciał prezes Kaczyński, zakazać w Polsce, nie na świecie, tak jak nie da się wyższej matematyki, w ogóle matematyki ustawą zakazać, ale jeżeli ktoś na przykład z tak zwanego skażonego portfela przeleje pieniądze na inny, czyli przeleje kryptowaluty na inny, to wiadomo, że ten portfel jest w zarządzie bandytów i się go oznacza i są systemy, są międzynarodowe mechanizmy oznaczania czegoś takiego. To są pieniądze, które co do zasady można użyć głównie do dalszych przestępstw, a nie jakoś z nich swobodnie korzystać. To nie jest tak jak z elektronicznym pieniądzem takim bankowym. Kryptowaluta, każde konto, każdy dalszy ruch jest widoczny i zauważalny, jeżeli ktoś wie, jakie portfele śledzić.
To na koniec. Krótka ocena tej rocznicy. To nie jest rok prezydenta, bo prezydent rozpoczął swoją kadencję w sierpniu, ale rok od wyborów. Jak pan ocenia prezydenta Karola Nawrockiego? Ma pan 30 sekund, panie pośle, na wypowiedź na ten temat.
Jestem w gronie tych Polaków, którzy uważają go za najlepszego prezydenta po 89 roku. Niemniej jednak widzę rysy też na tym wizerunku, takie jak ostatnie powołanie pierwszego prezesa Sądu Najwyższego. Patrząc po działaniach pana prezesa, mój niepokój co do tej decyzji nie spada, ale rośnie.
Dlaczego?
Ponieważ decyzje dotyczące powołania do Izby Pracy pełniącą obowiązki osoby, która wydała zdanie odrębne do uzasadnienia uchwały dotyczącej pierwszeństwa prawa polskiego przed prawem unijnym, niepokoi. Czy powołanie na PO prezesa Izby Karnej osoby sędziego, który wyłączał w różnych postępowaniach sędziów z uwagi na to, że zostali powołani w oba obecne przepisy Krajowej Rady Sądownictwa, czyli był, można powiedzieć, w gronie osób, które dzielili sędziów na sędziów i neosędziów. To są rzeczy, które powinny niepokoić każdą osobę, która chciałaby ustabilizowania tej wojny o wymiar sprawiedliwości i jej zakończenia, a nie otwierania jej kolejnych odcinków.
Nie wiedziałem, że pan poseł Przemysław Wipler może tyle ciekawych rzeczy opowiedzieć w Poranku Wnet. Bardzo serdecznie
też się zdziwiłem.
Bardzo serdecznie dziękuję. Dziękuję za rozmowę. Nowa nadzieja. Przemysław
Dobrego
Wipler.
Dnia. Nawet... Konfederacja Nowa Nadzieja.
Konfederacja Nowa Nadzieja?
No oczywiście, jest, że tak.
No to niech są. Dwa płuca ma Konfederacja, tak jak i dwa płuca Amen. Ma Prawo i Sprawiedliwość.
Tamtych płuc rośnie coraz więcej, jak obserwuję.
No to o tym może porozmawiam z Krzysztofem Ziemcem. Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo, dobrego dnia.
8:53, to może takim dżinglem radio robimy radio. Albo życie jest piękne, może takim życie jest piękne, bo to...
Życie jest piękne.
Tak jest i przywitam tym Krzysztofa Ziemca. Konserwa. No i warto jest żyć.
Warto jest żyć, warto jest stanąć na waszym balkonie i spojrzeć na puste krakowskie przedmieście. Po prawej stronie, po lewej, plac zamkowy, na którym szykują się dzisiaj jakieś uroczystości. Nawet chyba wiem jakie, ale nie będę mówił głośno, bo to są uroczystości takich panów, którzy wlepiają mandaty w mieście i nikt ich nie lubi. Więc warto stanąć na waszym balkonie, żeby zobaczyć, jak pięknie wygląda Warszawa o tej porze dnia.
To prawda i można zobaczyć z rozmaitej perspektywy, bo do wczoraj wisiał baner z napisem Radio Wnet na naszym balkonie.
I już nie ma?
No bo zdjęliśmy zgodnie z... Konserwator zabytków uznał, że ten baner nie powinien wisieć, no więc grzecznie.
Ale trafiłem.
Ale trafiłeś. To bardzo, bardzo się cieszę, bo to jest tak. Kiedy był 20 grudnia 2023 roku, pamiętasz taką datę?
Staram się wymazać z pamięci, ale coś tam.
Ale tak wyglądało na to, że ci okropni dziennikarze, którzy pracowali w telewizji Kurskiego, zostaną już wypchnięci na zawsze z domeny publicznej, z tej publicznej rzeczywistości. Stworzyłeś Otwartą Konserwę i ta Otwarta Konserwa jest bardzo popularnym kanałem.
No, dziękuję za takie uznanie. No udało się to wszystko zrobić. Prawda jest taka, że rzeczywiście ja, czy tam cała nasza duża grupa, to miała pójść do dołu z wapnem. Nas miało nie być w tej przestrzeni medialnej i to wszystko zmierzało w tą stronę. Było to w bardzo brutalny sposób, ale nie chcę już tutaj o tym, szczególnie o poranku rozmawiać. Bardzo, bardzo brutalny sposób. Wiele osób to bardzo mocno przeżyło. Niektórzy mają traumę do dziś. Do dziś. Ale niektórzy powiedzą sami sobie winni. No więc okej. Idźmy dalej do przodu. Ja, jak Jacek Kuroń kiedyś mówił, nie burzyłem komitetów, tylko zbudowałem własny. Z kolegami mamy kanał. 2 lata minęły.
To
4
prawda,
czy 5 maja minęły 2 lata, także aleluja i do przodu.
No, czyli można powiedzieć, że młodsi o lat...
Koledzy młodsi. O pół pokolenia, więc mają większe pojęcie nie tylko o kryptowalutach, ale także o tym, jak się w ogóle robi tą dzisiejszą współczesną technologię, tak, która zapewnia potem transmisję na YouTubie. Ja jestem pokolenie raczej 1.0, czyli kartka, jak te papieru, długopis, ołówek, o to jest mój świat.
No dobrze. Co w takim razie, żeby pokazać, jaka jest ta Otwarta Konserwa, to co byśmy skomentowali? Niestety mamy...
Co byśmy skomentowali? No właśnie, ale to co, politykę komentujemy? Ja mogę powiedzieć na przykład, co mnie bardzo zbulwersowało wczoraj.
Dobrze.
Po południu. Byłem w dużej drogerii. Robię zakupy i nagle przychodzi taka pani z dużym psem. Rozumiesz? W drogerii, gdzie są środki higieny osobistej, takie naprawdę typu szczoteczka do zębów, jakieś tam płyny do mycia i tak dalej. I ten pies przychodzi sobie normalnie tam noskiem te tryka rzeczy. Ja byłem zbulwersowany, ale ponieważ stwierdziłem, że ja tam nie będę zabierał głosu, żeby ktoś się powiedział, o ten pan z telewizji się wymądrza, bo tam coś tam, albo w ogóle tak właśnie. Jakiś starszy pan zareagował. I ja wtedy też zareagowałem, byłem po prostu zaskoczony, że tej pani nie przyszło do głowy, żeby tego psa zostawić na zewnątrz. Poszedłem do pani, która była w kasie, ona mówi, proszę pana, u nas jest wolność, tak? Bo ona przychodzi z psami, więc ja mówię, że co, jakby z dzikiem przyszedł albo z żyrafą i stwierdził, że to jest pies, to też byście mnie wpuścili, czy nie? Ona mówi, no jakby tak było, to wpuścimy. Ja mówię, to proszę komuś to przekazać. To centrale, ja o tym nie decyduję. No więc ja proszę centrale, żeby zwrócił uwagę na to, że i ludzi, tak? Bo żyjemy, i to mnie bardzo boli, tak? Bo możemy się politykę spierać, ona będzie jutro inna, pojutrze jest narracja jeszcze inna, potem jest Boże Ciało, potem coś tam. Ale jest pewien proces, który zachodzi w polskim społeczeństwie, którego ja po prostu nie akceptuję, tak? To jest taka atomizacja, już nie polaryzacja, tylko atomizacja, wyrwanie człowieka z takiej pewnej tradycji. Ja jestem wychowany w takim jeszcze świecie, że pewnych rzeczy nie wolno było, nie wypada, tak? Mama mi zawsze kazała mieć ręce przed posiłkiem. Dziś każdy może wszystko. Okej, niech sobie robi u siebie w domu, ale w tej przestrzeni publicznej niech szanuje podejście też innych ludzi. I ja uważam, że coś takiego jest po prostu takim podejściem bardzo mocno autonomicznym do życia. Brakiem poczucia wspólnotowości to jest coś, co nam jak taka bomba przysłowiowa wybuchnie w rękach za jakiś czas i potem się wszyscy bardzo mocno zdziwimy. Bo nie stworzymy już żadnej wspólnoty. To, niczym.
To,
nie mamy nic.
To jak teraz jak z kabaretu trochę zapytam, to ten pies takie myśli... nasunął?
Tak, tak. Znaczy po prostu...
Ale dobrze, to ty nie szanujesz. No pani przyszła z psem. No to co ci pies przeszkadza? Duży, mały, średni?
No wiesz, no pies przynosi ze sobą bardzo dużo różnych zarazków, bakterii. No, tak? Człowiek, ma takie człowiek, szczepy w sobie, których człowiek nie ma. Jeśli poliżę sobie taką szczoteczkę pod tę, którą ja będę używał, no ja się tego boję, ja nie chcę, tak? Mam psa. Mam psa, ale nie akceptuję.
Psofobię.
Nie, mam psa, pięknego, małego psa, od 16 lat, maltańczyk, super gość. Ale zawsze, kiedy na zakupy i muszę go ze sobą wziąć, bo czasami są różne sytuacje, przywiązuję go na zewnątrz, nie biorę go do sklepu. A ta pani w kasie mówi, proszę pana, ludzie dziś nawet do spożywczaka wchodzą ze sklepu.
A to jest prawda.
No ale wiesz, bo to jest tak, matka z dzieckiem karmiący w restauracji, w kawiarni jest bulwersujący widokiem, bo co ona robi? Tak?
Ale nie jest.
A pieski możemy. Nie. No i no jest tak, no. No jest tak.
Tak jest?
Jest tak. Jest
tak, gdzie?
Jest tak. W Warszawie tak jest. Warszawa jest dzisiaj bardziej berlińska niż Berlin. Pod tym względem.
No tak chodzisz po tej Warszawie, ja tego nie zauważyłem.
Chodzę, lubię Warszawę. Jestem stąd. Urodziłem się tutaj i pewnie tutaj zejdę z tego świata. I,
ale mam, miejmy nadzieję,
po prostu to miasto jest w moim sercu.
No to i w moim również. Ale ja tego nie zauważyłem. Tego fenomenu, który opisujesz. Nie,
nie, no jest fenomen traktowania. Jest pewien bambinizm, tak? Bambinizm i taki też animalizm. Bambinizm, czyli ludzie uważają, że dziecko może wszystko. Że dziecku należy się wszystko, a to się obróci przeciwko nim. I tak samo wszystko mogą zwierzęta. Dziś zwierzęta mają czasami lepsze poważanie u dorosłych niż dzieci. I tu postawię kropkę. A jeśli ktoś uważa, że jest inaczej, niech pisze, dzwoni, ja będę odbierał.
Naprawdę?
Zostanę na dyżurze reporterskim w Radiu Wnet.
No dobrze, to bardzo cieszy. No dobra, to teraz krótko o polityce. Które zagadnienie?
Ja nie jestem pisologiem, więc nie wiem, ile w tych frakcji w PiSie jest, ale bez wątpienia są frakcje. To widać bardzo wyraźnie. Widać wyraźnie, że prezes, no, jakby to powiedzieć...
Ale to się wyzwolił, ale jednak cię ten YouTube wyzwolił, co? No wyzwolił cię. Dlatego, że jako dziennikarz telewizyjny, właściwie człowiek myślał sobie, dobra, nie mogę tego skomentować, muszę się inaczej zachować, muszę to, muszę tamto, a teraz
wiesz, telewizyjne, ja się wywodzę z radia, któremu ty przewodziłeś, jak mnie już nie było, czyli stara Myśliwiecka 357, stara dobra trójka, ty wprowadziłeś wtedy do niej, jak tam byłeś szefem, tego ducha prawdziwego trójki, no dzisiaj tam już nie ma żadnego ducha, niestety, w ogóle w wielu miejscach już nie ma ducha, nie da się wielu stacji słuchać, a jestem uzależniony od radia, przyspawany wręcz
mam
do radia.
Nadzieję, że od radia w
was oglądam, słucham, tak, w YouTubie. I to jest coś, co też
no
jest dzisiaj bardzo
ważne.
No nie zawsze jest taka okazja. Nie zawsze jest taka okazja. Ale poranek uwielbiam, potem sobie odsłuchuję. No, musi czasem robić inne rzeczy też, nie tylko słuchać radia. A tych radiów, właśnie radiów, radiostacji. Stacji jest dzisiaj na tyle dużo, że nie wszystko się da w jednym czasie. Nie jestem pisologiem, ale tam frakcje są, frakcje ze sobą walczą. Wszyscy walczą o schedę po Jarosławie Kaczyńskim. Myślę, że dziś paradoksalnie chyba
Jarosław Kaczyński jeszcze jest.
Tak jest, ale kiedyś będzie miał coraz mniej sił i kiedyś pewnie powie, no żegnam, walczcie o tą władzę, zostawiam wam. Ja tak myślałem, że jak mianowo Przemysława Czartka na tego premiera...
Dzisiaj ma być jakaś narada w Prawie i Sprawiedliwości.
Tak, też czytałem w Wirtualnej Polsce. Nie wiem, czy to jest prawda, bo tam tak, jedna frakcja nadaje na drugą, puszczają szczury do dziennikarzy. Pożyjemy, zobaczymy. Natomiast bez wątpienia jest tak, że są różne grupy, które walczą o wpływ, co jest naturalne w partii i walczą o schedę po Jarosławie Kaczyńskim, co też kiedyś nastąpi. Ale tak samo się dzieje w Platformie Obywatelskiej. Tak samo dzieje się w koalicji. Widzimy, jakie są w koalicji przecież tarcia. Jak dzisiaj bardzo mocno Donald Tusk walczy z panią Pełczyńską-Nałęcz. To są przecież iskry, które na naszych oczach się dzieją. Więc to może jedyną partią, gdzie chyba nie ma takich tarć, przynajmniej ja o tym nie słyszałem, jest PSL. W PSL-u jest tak, że doły myślą inaczej, góra myśli inaczej, ale góra jest tutaj scalona, zjednoczona. Więc to jest chyba jedyna partia, która dzisiaj nie przeżywa tak wielkiego
buntu. No bo majątek PSL-u być może jest bardzo duży, jeśli chodzi o materię.
Ja w ogóle też myślę, że PSL jest partią wbrew pozorom dość mocno demokratyczną, tak? Tam są naprawdę demokratyczne, może nie struktury, ale procedury.
Demokratyczną, to znaczy wszystko się dzieje w głowie Waldemara Pawlaka, który jest szefem Senackiej Komisji Budżetowej. Nie?
Chyba nie. Chyba tam też inni mają troszkę coś do powiedzenia. No to jest coś... A inna rzecz, która mnie bulwersuje, jeszcze to powinien pędzić, bo patrzę na zegarek. Tak?
No jest nie zegarek, mam. No niestety. 9:02.
No to jest
teraz,
to, co dzieje się na linii Warszawa-Kijów. Teraz... Tak? Warszawa-Kijów to jest coś, co tam będzie jeszcze skwierczało nieraz i w interesie naszym, myślę, takim geostrategicznym jest, żeby gdzieś tam ten topór wojenny zakopać, ale żeby ten topór został zakopany, to pewnie musi się zmienić władza w Kijowie, kiedyś też w Warszawie i wtedy może będzie inaczej.
Prawda, Przemysław Wipler powiedział, że autostradę, która od granicy prowadzi do Rzeszowa, powinniśmy nazwać imieniem ofiar UPA albo jakieś nadać takie imię, które Ukraińcom będzie mówiło o historii i o naszej wrażliwości, jak wjeżdżają do Polski.
Tylko nie wszyscy Ukraińcy to wiedzą i pewnie chcą wiedzieć, natomiast bez wątpienia Zełenski robi to, co robi, wie, co robi i dlaczego to robi. Ja tylko nie wiem, dlaczego i kto mu to podpowiada.
My właśnie próbujemy odpowiedzieć, dlaczego to robi i nie wiemy, dlaczego to robi, ale to, że wie, że to robi...
Bez
to...
wątpienia się tutaj zgadzam.
No bo nieraz rozmawiał z polskimi politykami. Chociaż jest z innej części Ukrainy.
A właśnie powiedzieć innej, to ja bym powiedział, cytując inaczej, tak, to jest cytat z Kornela Ujejskiego, a parafraza z Jarosława Kaczyńskiego. Inni szatani tam są w Kijowie czynni. Pytanie jacy?
Z tym pytaniem państwa Adam Czerpa, który zrealizował dzisiejszy poranek państwa. Zostawia Krzysztof Ziemiec. No i co, fajnie?
Bardzo fajnie. Jak tu zielono. Jak no, trochę w takim jakimś w zoo.
Jest żyrafa.
O, no właśnie. Wokół zielono, tu żyrafa. Ale już pomarańczowo.
Skoro w zoo, to zwierzęta potrafią mówić.
A jeszcze Krzysztof coś, Ziemiec. Jaką fajną windę tu macie.
No mamy.
Taką inną, taką teleskopową, nie potrafię tego nazwać fachowo, ale taka starodawna, fajna.
I taka, że można się i tu popatrzeć, tak. Ona taka dawno
stara. Ona chyba się nie psuje,
jest.
Co?
Psuje czasami, tak.
Ale nie ma tego koła zamachowego, tylko taki tłok, bardzo fajnie.
Tak, ale z 90-tych lat.
Serio?
Więc, no.
Myślałem, że to jakiś... Lalka Bolesława Prusa, nie?
Nie.
Okej.
Nie. Okay. To czytałeś?
Dawno temu, ale obiecałem sobie, że przeczytam teraz przed tym serialem.
Jeszcze emancypantki przeczytaj.
No dobrze, stanąłem na wiernej rzece.
A powiedz mi i Faraona, bo to jest dobra lektura.
Ale warto wracać do tych lektur, bez wątpienia. Lalkę mam w planach w ten sezon wakacyjny przeczytać.
Naprawdę?
Tak, tam przed serialem.
Miał tyle czasu? Nie będziesz miał czasu?
Może po łebkach.
Po łebkach?
Ale bym chciał wrócić.
Co po łebkach? Przeczytasz
Opisy
lalkę?
Przyrody.
Nie, to są najważniejsze.
Jak w chłopach.
No,
po latach to się smakuje.
Czytałeś?
Czytam od deski do deski.
No i co?
Bardzo mi się podobało wtedy, a dzisiaj trochę mniej, bo nie czuję tego klimatu, wiesz, nie czuję korzeni. Jestem miastowy, tak?
Jesteś z miasta.
Tak, jestem z miasta. Pewnej rzeczy nie czuję, ale oczywiście je doceniam i obserwuję, tak? I staram się zrozumieć. Ale bardziej rozumiem lalkę Prusa niż myślę chłopów Reymonta.